Dziś proponujemy temat Święty Łukasz, historyk Jezusa i Kościoła Apostolskiego. W studiu Radia Maryja goście ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II. Witam serdecznie.
Witam ojca, witam radiosłuchacze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I mamy też kleryków. Jakuba Wojewódkę, kleryka pierwszego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Gdańsku. Szczęść Boże.
Proszę wszystkim.
Dariusza Nawarę, kleryka czwartego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.
Cześć Boże, witam wszystkich serdecznie.
Dziękujemy. I brata Michała Marię Więcha, franciszkanina konwentualnego, kleryk pierwszego roku Seminarium Franciszkanów w Łodzi, Łagiewnikach.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. Może też spróbujemy, księże profesorze, o samym temacie wspomnieć też, może nawet o idei tygodnia biblijnego, jak to jest, bo bracia klerycy też są nawet z racji tego, że ten tydzień dla nich zakończył się, jakby powiedzieć, wygraną, tak, bo uczestniczyli w konkursie biblijnym, zdobyli też nagrody, już słyszeliśmy o tym i na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam po 18:15, ale właśnie może o tych motywach, bo to pewnie też i konkurs, ale tydzień biblijny, tak jak wiele innych, tydzień miłosierdzia, one nam też mają pokazać pewną drogę, pewne wytyczne może dać na nasze życie chrześcijańskie, na nowo jak gdyby zmotywować nas do czegoś, a myślę, że tydzień biblijny tym bardziej. Nie jest to tylko dla wybranych sprawa, ale dla każdego, bo to tak jak chleb na każdy dzień spożywamy, tak i Słowo Boże, tego pewnie by każdy pragnął. Może nieraz mamy z tym i trochę trudności.
Tak, dokładnie tak jak ojciec Grzegorz powiedział. Oprócz tego właśnie patrzenia w przyszłość przez pryzmat Słowa Bożego, które czytamy, którego słuchamy, które rozważamy, które kontemplujemy i które wprowadzamy w czyn, tegoroczny tydzień biblijny miał też na celu ukierunkowanie naszego wzroku duchowego na sakrament chrztu, czyli ku początkom naszego życia chrześcijańskiego. Akurat jesteśmy w sobotnim dniu, przeżywamy sobotni wieczór, który kończy ósmy już tydzień biblijny. W tym roku przeżywaliśmy go pod hasłem: gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. Mamy tutaj trzy niesamowicie ważne czynniki, mianowicie Ewangelia, jej słuchanie, zanurzanie się w tym właśnie misterium woli Bożej, misterium Chrystusa, przyjęcie chrztu, które dokonuje się poprzez właśnie zanurzenie w wodzie, symbolizujące właśnie zanurzenie w tym misterium Chrystusa, misterium Ducha Świętego i ostatecznie w imię Jezusa Chrystusa, czyli nowe życie chrześcijańskie, już właśnie chrześcijańskie, którego przewodnikiem, którego mistrzem i którego źródłem dynamizmu jest Pan Jezus, czyli Jezus jako Syn Boży, Jezus, który objawia się jako zmartwychwstały, pełen mocy Syn Boży. Dobrze się składa, że akurat uznaję to wraz z innymi moderatorami dzieła biblijnego, diecezjalnymi, biblistami współdziałającymi, uznajemy tę koincydencję czasową, tydzień biblijny, podczas którego Kościół w Polsce i nasz naród, władze państwowe przeżywamy 1050. rocznicę chrztu Polski, jako bardzo ważny znak dla nas, tak jak powiedziałem właśnie w tym kluczu, że chrzest rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Nie byłoby ani chrztu, ani innych sakramentów, łącznie z sakramentem Eucharystii czy pokuty, gdyby nie było Ewangelii. Każdy sakrament wyrasta z tego objawienia, które znajdujemy w Piśmie Świętym, a którego pełnią tegoż właśnie objawienia jest osoba Chrystusa, Chrystusa ziemskiego i Chrystusa zmartwychwstałego. Także przeżywany wczoraj i dzisiaj przez alumnów blisko 40 seminariów konkurs biblijny, reprezentantów tych, którzy wygrali eliminację seminaryjną na poziomie seminaryjnym, jest takim wspaniałym, według mnie, zwieńczeniem tego tygodnia. Pokazuje bowiem tych najwspanialszych młodych ludzi powołanych przez Chrystusa, bardzo wrażliwych na Słowo Boże, którzy zechcieli zmierzyć się z głębią Słowa Słowa Bożego, jaką mamy w Ewangelii według świętego Łukasza i w Dziejach Apostolskich. Wybraliśmy jako moderatorzy dzieła biblijnego te dwie księgi Nowego Testamentu, ponieważ one najpełniej ukazują zarówno tajemnicę miłosierdzia Boga Ojca, miłosierdzia objawiającego się w Chrystusie, ale też działanie Ducha Świętego w Kościele, tego Ducha, którego mocą zostaliśmy ochrzczeni, czyli wszczepieni w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, aby żyć z Nim właśnie pełnią Jego mocy, mocy Synostwa Bożego. Tak więc te trzy koincydencje, a więc tydzień biblijny, no oczywiście przede wszystkim rocznica 1050 Chrztu Polski i konkurs biblijny, doskonale jakoś harmonizują się w naszej świadomości. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy poprzez taki właśnie konkurs biblijny, finał tego konkursu, w szczególny sposób uczcić tę 1050. rocznicę Chrztu Polski, chrztu naszego narodu, narodzin państwa polskiego, jak podkreślał pan prezydent w swoim przemówieniu w Poznaniu wczoraj, że to nie tylko było, ale jest ciągle najważniejsze wydarzenie w życiu naszego narodu, bo rzeczywiście sakrament chrztu przyjęty w 966 roku nie przestaje być wciąż żywym sakramentem dla kolejnych synów i córek narodu polskiego, jak zwykł mówić kardynał Wyszyński, jak dzisiaj wszyscy notabene w naszych rodzinach, w naszych parafiach, w naszych diecezjach praktykujemy. Tak więc cieszymy się bardzo, iż dzięki uprzejmości telewizji Trwam, Radia Maryja, możemy kończyć właśnie na antenie telewizji Trwam i na antenie Radia Maryja obchody różnego rodzaju właśnie nabożeństwa, przeżycia, rozważania, które wypełniały ten ósmy tydzień biblijny. Osobiście mogę powiedzieć, iż cieszyłem się bardzo w trakcie rozmowy z wieloma księżmi, którzy otrzymawszy w swoich parafiach materiały przygotowane przez dzieło biblijne z przepięknym listem księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który się zwracał do wszystkich duszpasterzy, by zechcieli te materiały przyjąć i skorzystać z nich właśnie w kluczu tego świętowania sakramentu chrztu, że te właśnie wielkie obchody z naszej strony kończymy dzisiaj właśnie na antenie Radia Maryja i są one równocześnie takim z naszej strony jakimś wkładem w to wielkie świętowanie, w ten wielki jubileusz. Po części też przygotowujemy się poprzez książkę dołączoną do materiałów Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki do Światowych Dni Młodzieży, które jak wiemy całe będą skoncentrowane wokół tajemnicy Miłosierdzia Bożego, ale o tym wydarzeniu pewnie będzie jeszcze okazja mówić. Także serdeczne wdzięczności dla ojca dyrektora, dla ojca Grzegorza, dla wszystkich was tutaj wspierających działanie dzieła biblijnego. Dzisiaj jest taki uroczysty moment dla nas, tydzień biblijny, że możemy uroczyście wam podziękować za to wspólne oddziaływanie na osoby, które w naszym Kościele, w naszym narodzie szukają Słowa Bożego, tak jak zatytułowana jest nasza, można by powiedzieć, sztandarowa audycja na antenie Radia Maryja. W każdy piątkowy wieczór od 18.15 analizujemy czytania mszy świętej na najbliższą niedzielę właśnie w takim kluczu, szukając Słowa Bożego, czyli szukając znaków obecności Bożej w naszym życiu, tak jak tę obecność ukazują czytania najbliższe niedzieli.
Panowie, myślę, że możemy też podzielić się i swoim doświadczeniem Słowa Bożego, bo każdy chrześcijanin czyta Słowo Boże. Was to Słowo Boże, myślę, też poprowadziło na drogę powołania. Odkryliście i drogę swojego powołania. Jakimś etapem może, można powiedzieć, jest to i studiowanie Pisma Świętego, konkretnie Ewangelii Łukasza czy Dziejów Apostolskich, bo to wasze przygotowanie też do konkursu biblijnego. I może też w tej perspektywie no, ten kolejny jakiś moment, no, konkurs, wasze uczestnictwo, ale tak naprawdę wasze codzienne sięganie po Słowo Boże. Jak chcielibyście się może teraz też podzielić tym doświadczeniem czytania Ewangelii, czy tu konkretnie Ewangelii świętego Łukasza, to ten, tą księgę Pisma Świętego Nowego Testamentu studiowaliście, by też no, podjąć to wyzwanie, jakim był konkurs, który ukończyliście, jak słyszeliśmy, no, z bardzo dobrym wynikiem.
No, osobiście dla mnie wspaniałe jest to, że Słowo Boże cały czas mnie zaskakuje.
Brat Dariusz Nawara.
Tak właśnie. Słowo Boże cały czas wskazuje mi nową drogę. Cały czas pokazuje mi, gdzie mam zmierzać, w jakim kierunku, jaki kierunek jest najwłaściwszy. I bardzo lubię porównanie Słowa Bożego, które też jest w Ewangelii Świętego Łukasza zawarte, do ziarna. Ziarna, które wpada w ziemię i które musi w tej ziemi przez pewien czas przebywać po to, żeby później wydać piękny owoc. Najpierw łodygę, później kłos, no i później z tego kłosa mamy ziarna. Niesamowite jest dla mnie to, że cały czas odkrywam w tym słowie coś nowego. Ono cały czas pokazuje mi coś wspaniałego i czymś mnie zaskakuje. No tym bardziej, że jak już wspominałem na antenie telewizji Trwam, zaczynałem od czytania Biblii obrazkowej. I teraz, kiedy czytam te teksty, cały czas przed oczami mam te obrazki właśnie z tej Biblii, która została mi podarowana przez moją matkę chrzestną na pierwszą Komunię Świętą, w dniu pierwszej Komunii Świętej w 2002 roku. I później następowało takie pogłębienie. Cały czas znajdowałem w tym słowie coś niesamowitego. I wczoraj na homilii ksiądz Łukasz Łaszkiewicz, wychowawca seminarium diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, powiedział takie niesamowite słowa, że my najpierw musimy nauczyć się słuchać, żeby móc później mówić. Pan Bóg cały czas do nas przemawia, Pan Bóg cały czas do nas mówi, zwraca się do nas, tylko my nie zawsze chcemy Go słuchać. I też czytając Ewangelię Łukasza i Dzieje Apostolskie, no myślę, dorastam cały czas do tego, żeby Pana Boga słuchać, żeby Jemu oddawać swój czas, no bo dzięki temu będę wiedział, w jaki sposób postępować, w jaki sposób radzić sobie ze swoimi problemami, życiowymi trudnościami. I Bóg sprawia coś takiego, że nie ma takich trudności, których byśmy nie mogli pokonać. On zawsze wskaże właściwą drogę, On zawsze doprowadzi nas do celu.
Bardzo dziękuję.
Można by dorzucić do tej pięknej tutaj obserwacji, jak ważne jest to słuchanie, żeby potem, jako już wyświęcony diakon czy kapłan, móc mówić. Mamy w Ewangelii przypadek głuchoniemego, człowieka, który nie słyszy i nie mówi. Trudno to sobie nawet wyobrazić, takiego właśnie alumna, czy tym bardziej kapłana, prezbitera, który by nie słuchał Słowa Bożego i to w taki bardzo osobisty sposób, wsłuchując się w to, co Duch Święty mówi, czy Chrystus zmartwychwstały przez słowa Ewangelii do nas, a potem przemawia. Jeżeli bez tego słuchania przemawia, głosi nawet podniosłym tonem, czy jakimiś argumentami wziętymi, no wtedy najczęściej wziętymi z jakiejś poezji, z jakiejś filozofii, z jakichś lektur, ale to z trudem będzie Słowo Boże, które tego dnia, tej niedzieli Duch Święty kieruje do tych osób właśnie zebranych w tym oto kościele, w tej wspólnocie. To jest bardzo ważny, piękny obraz ewangeliczny, który pokazuje, jak konieczne jest osobiste słuchanie, tak jak Samuel, wsłuchiwanie się, mów Panie, bo sługa Twój słucha. I dopiero kiedy, poza tym każdy z proroków najpierw musiał dobrze usłyszeć to orędzie, które Pan Bóg chce skierować do ludu, żeby móc z całą stanowczością do tego ludu przemawiać. Notabene zwróćmy uwagę też na samego Pana Jezusa, który przecież w Ewangelii Janowej wyznaje expressis verbis, że kiedy jego słuchacze, jakby nie było bardzo wybitni uczeni w piśmie, znawcy właśnie proroków, psalmów, Tory, zarzucają mu, co on takiego mówi, mówiąc o Królestwie Bożym, o sobie jako Mesjaszu, objawiając wolę Bożą, powołując się na Boga jako Ojca, Pan Jezus oznajmia, że nie przekazuje im niczego innego, jak tylko te słowa, które słyszy u swojego Ojca, prawda? A więc i to, co słyszy u Ojca, i to, co widzi u Ojca, to przekazuje. Więc mamy również w osobie Pana Jezusa wspaniały przykład tej właśnie osoby wsłuchującej się w Ojca, który przez Niego w sposób definitywny i pełny oczywiście już przekazuje swoją wolę ludziom. A więc ten obraz człowieka, który może być głuchoniemy w sprawach właśnie wyznawania wiary, głoszenia Ewangelii, jest dla nas bardzo wymowny i zachęcający z całą stanowczością do takiego właśnie wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, który mówi do nas przez Ewangelię, przez inne księgi Pisma Świętego.
Brat Michał, bracie Michale, brata doświadczenie świętego Łukasza.
Tak, tak. Kiedy tak o tym myślę sobie teraz na spokojnie, to przepraszam, przypomina mi się bardzo mocno taka sytuacja z mojego nowicjatu, kiedy podczas jednej homilii mojego magistra, ojca Grzegorza Kwietnia, opowiadał o pewnej dziewczynie, która po ludzku patrząc nie była zbytnio atrakcyjną, jakoś nie potrafiła sobie z tym wszystkim poradzić, prawda? Czuła się jakaś gdzieś odrzucona od wszystkich. I on opowiada, że jedyną, że tak powiem, rzeczą, która ją podniosła w tym wszystkim, był fragment z Izajasza, kiedy przeczytała, że właśnie ten sługa Boga, sługa cierpiący, jest odrzucony przez wszystkich i nie miał żadnego uroku, niczego tak naprawdę w sobie pięknego, aby się komukolwiek podobać. I właśnie ta moc Słowa Bożego wyciągnęła ją z tego dołu. I mówię to dlatego, że to jest mniej więcej taki program, jaki gdzieś we mnie pracuje, jeżeli chodzi o odniesienie do Słowa Bożego, do mojej codzienności. Bo widzę, jaką niesamowitą właśnie moc Ducha Świętego niesie w sobie Słowo Boże. W tym względzie, że ono staje się mocniejsze od słów, które niesie świat, od słów, które ja sobie gdzieś wypracowuję w mojej świadomości, czy które odbieram od innych ludzi, a niekoniecznie zawsze to są słowa prawdziwe, a to Jezus ma słowa prawdy i one po prostu dają niesamowitą wolność. I kiedy też tak po audycji w telewizji trwam, zastanawiałem się jeszcze tak pokrótce nad tym wszystkim, to wiem, że nie dopowiedziałem jednej ważnej rzeczy, że tak naprawdę dużo się zmieniło w moim życiu i w mojej relacji do Słowa Bożego, odkąd, i to jest też takie może trochę i świadectwo, ale dla mnie osobiście niesamowite, że odkąd jakoś zacząłem w sobie wypracowywać jakieś większe nabożeństwo do Matki Bożej, no właśnie Matki Słowa, w której to Słowo stało się ciałem, jakoś samoistnie z czasem zaczęła we mnie wzrastać miłość do Słowa Bożego i też wielką radością było właśnie czytać kardynała Martiniego, tą dodatkową lekturę przeznaczoną na konkurs, gdzie kardynał moim zdaniem był bardzo maryjną postacią i właściwie w większości medytacji uwzględniał jej osobę jako tą, która potrafiła słuchać, potrafiła rozumieć głos Pana Boga we właściwy sposób. No i właśnie na takiej płaszczyźnie, na takiej zasadzie staram się podchodzić do Słowa Bożego, poznawać Boga takim, jakim On jest, poznawać naprawdę tego, za którym chcę iść, który mnie powołał, poznawać po prostu Jego, jak On żył i czego dotyczy tak naprawdę dobra nowina, no bo też jak to właściwie cały czas gdzieś się przytacza w naszych wypowiedziach, że często no możemy iść i głosić tak naprawdę kogoś, kogo nie znamy. Czyli to będą potem wymyślone jakieś po prostu nasze mądrości, nasze nauki, ale z rzeczywistym Chrystusem to będzie być może miało bardzo mało wspólnego. No właśnie, potem powstaje pytanie, na kim tak naprawdę się wzorować, na kim budować życie, skąd czerpać radość, pokój, jakąkolwiek siłę, energię do codziennego życia duchowego, prawda? No a ja dzięki łasce Bożej powoli odkrywam to właśnie w Słowie Bożym, rozkochując się w Nim i szukając w Nim głosu Pana Boga, aby to życie nabierało sensu, nabierało prawdziwości i takiej mocy płynącej z góry. No więc to raczej...
Pięknie. A jak do takiego, jak do tego dochodzić też, tak? Bo czasem ludzie słuchający nas, czy w tym momencie Radia Maria, młodych ludzi, no też nieraz chciałbym się rozmiłować w Słowie Bożym, ale jak to wziąć i zrobić? I nieraz pytają o metodę, bo wy jesteście też na drodze jako młodzi ludzie swojego powołania, tylko pójście za Jezusem. mówimy o tygodniu biblijnym, o tym, że każdy z nas powinien rozmiłować się w Panu, Zbawicielu, w Matce Najświętszej, w Słowie, które Bóg kieruje z miłością, w którym woła też również nas, chce zadzierzgnąć z nami wielką przyjaźń i my też kiedyś mamy być tymi, którzy mają pomagać ludziom prostować ścieżki, przemawiać do nich właśnie przez Słowo Boże, pomagać im tym samym zbliżać się do samego Boga, który jest pełen miłości i miłosierdzia.
Może tylko taką króciutką rzecz dodam, jeżeli chodzi o mnie osobiście, to ja wiem, że na przykład uczę się cierpliwości, że wiem, że po prostu potrzeba wiele czasu, wiele cierpliwości, co też pokazują wszystkie sceny z Matką Bożą w Ewangeliach, kiedy ona zachowywała te słowa w swoim sercu i one zostawały rozjaśnione, wyjaśnione, zrozumiane czasami po kilku latach, prawda, gdzieś tam od zwiastowania dopiero zrozumione, być może w pełni pod krzyżem, prawda. Więc no, ja osobiście się tego uczę przy Słowie Bożym. Po prostu dużej cierpliwości, spokoju w tym wszystkim, że ja jestem w rękach Ojca i to Słowo Boże po prostu przyjmować, słuchać sercem, a kiedy przyjdzie czas, to ono stanie się jasne.
Bardzo dziękuję. Brat Jakub, wojewódka.
No, w sprawie odczytywania Słowa Bożego, jak to odczytywać, to ja czuję się czasami jak Nikodem. Ja muszę mieć czasami wszystko podane na talerzu, że to musi być wszystko wyjaśnione. Jest fragment, to musi być wyjaśnienie. A teraz w czasie formacji seminaryjnej, kiedy my po każdym obiedzie czytamy fragmenty Pisma Świętego, po kolei w całą formację przeczytamy około 2 razy całe Pismo Święte i w czasie czwartkowych dzieleń się Słowem uczę się cierpliwości, że to tak nagle wszystko nie przychodzi, że ja chcę nagle wszystko rozumieć, mieć wszystko, tylko muszę najpierw to przemodlić, ofiarować Panu Jezusowi i dopiero kiedy klęczę na adoracji i przed tym fragmentem, który chcę zrozumieć, dopiero po godzinie, półtorej godziny, tak, dopiero przychodzi ta oświecenie Ducha Świętego, o co może chodzić w tym fragmencie, co Pan Jezus chce powiedzieć w tym fragmencie, żeby mnie nawrócić, żebym ja innym w tym pomaga właśnie. Więc to jest metoda, żeby właśnie polecać się Panu Bogu i tak jak mój brat Michał, cierpliwie oczekiwać na łaskę Ducha Świętego.
Jesteście po konkursie. Jakie były pytania? Czego was nauczyły, albo czego nie wiecie? Albo co jakoś tak was, nie wiem, zaskoczyło?
Ale może jeszcze zanim tak o pytaniach będziemy mówili, bo ojciec zadał bardzo ważne pytanie. Gdzie młody człowiek może usłyszeć to Słowo Boże, które do niego trafi i go zagarnie, które go porwie? Otóż jest wiele takich okoliczności. Może to być na przykład autentycznie przeżywany sakrament pokuty. I w tym momencie zapraszam bardzo gorąco spowiedników, zwłaszcza rozmawiających w konfesjonale właśnie z młodymi ludźmi, że zamiast jakiejś wielkiej nauki, pouczenia, często ona jest potrzebna, warto takiemu młodemu człowiekowi podać taką właśnie pociechę, czy siłę, linę jakąś w postaci jednego zdania z Pisma Świętego.
Pamiętam w formacji seminaryjnej to zawsze nam proponowano, prawda? Później nam jakby już później w kapłaństwie trochę tego brakowało, bo w seminarium no, nawet więcej było czasu na taką celebrację, jak ksiądz profesor mówi, sakramentu pokuty, że to było tak, no tak dojrzale człowiek podchodził do tego i czuł się potraktowany też dojrzale i to Słowo Boże to takie prawie, że nabożeństwo.
Tak, ale przede wszystkim w konfesjonale działa Duch Święty i podpowiada zarówno spowiednikowi, jak też temu, kto się szczerze spowiada, zwłaszcza kiedy no, spowiednik od razu dostrzeże, że na przykład ktoś przeżywa jakąś taką głębszą z jakiegoś okresu spowiedź, nieraz całożyciową i Duch Święty kapłanowi, który ma rozeznanie w księgach Pisma Świętego, szybko go naprowadzi na takie zdanie, czy to z Księgi Przysłów, czy z Psalmu, czy z Proroka, czy z Ewangelii, jakiś Logion Chrystusa, czy Apostoła, który będzie jakimś światłem, jakąś po prostu taką liną trzymającą, jakąś kotwicą, czy będzie wyznaczał szlak, trzymaj się tej oto właśnie zasady. Tak jak mówił nawrócony Włoch, z którym rozmawiał Vittorio Messori, prawda, w takiej słynnej książce wydanej przez wydawnictwo Gaudium, kiedy go wszyscy pytali, co się z tobą stało, że byłeś taki pochmurny, prawda, a teraz jesteś taki pogodny, odpowiadał się, nawróciłem. I wam też tak radzę. Weź na serio choćby tylko jedno zdanie z Ewangelii, które czujesz w sumieniu, bo może znasz Ewangelię, jak nie, to sięgnij, otwórz, które Bóg skieruje w tym momencie do ciebie. Zobaczysz, jak ono cię poprowadzi. I to jest pierwszy moment takiego właśnie momentu, takiej okoliczności, w której Słowo Boże dociera do młodych ludzi. Inną okolicznością bez wątpienia jest liturgia. Pamiętam jeszcze z czasów rzymskich, wiele osób z Europy Zachodniej otrzymywało wręcz łaskę powołania kapłańskiego, słuchając na placu świętego Piotra Ewangelii, komentowanej na przykład przez świętego Jana Pawła II. I to nie tyle nawet słowa świętego papieża, które też miały swoją moc, swoją potęgę, swoją siłę po prostu, ale przede wszystkim zdanie Ewangelii, które komentował. A więc liturgia, w której uczestniczymy i warto na przykład, idąc na niedzielną mszę świętą, pomodlić się w duchu, właśnie do Ducha Świętego, skieruj do mnie to zdanie z dzisiejszej liturgii słowa, jedno choćby, które będzie dla mnie pociechą, będzie takim właśnie światłem, będzie umocnieniem, może będzie usprawiedliwieniem dla takich czy innych moich po prostu jakichś, prawda, zachowań, co do których nie jestem pewien, czy dobrze postąpiłem, czy nie. To liturgia jest absolutnie takim uprzywilejowanym momentem, w którym Duch Święty przemawia do młodego człowieka, do każdego człowieka, który w niej uczestniczy. I już ostatni taki moment, do którego chciałbym zachęcić tych wszystkich właśnie, którzy jak członkowie dzieła biblijnego, już zwyczajni członkowie, czy alumni, czy ci, którzy uczestniczą w kręgach biblijnych, żebyśmy nie bali się w naszych rozmowach z kolegami, koleżankami, przytoczyć jakieś słowa Ewangelii. Oczywiście to przytoczenie musi mieć charakter jak najbardziej taki naturalny, nie na zasadzie jakiegoś wymądrzania się czy pouczania kogoś, ale często takiej zwyczajnej koleżeńskiej, czy ludzkiej, czy wręcz przyjacielskiej rady, że spróbuj sobie właśnie w to twoje trudną sytuację, czy radosną tym bardziej, wziąć jeszcze do serca takie oto słowo, które na przykład dla mnie jest wielką pociechą, wielkim umocnieniem, którego ja się osobiście trzymam. Tak jak mówił właśnie ten Włoch, że zacznij nim żyć, zobaczysz, jak ono zacznie cię rozjaśniać, rozpogadzać, ile energii wniesie w twoje serce. To są bardzo ważne takie momenty właśnie, w których Słowo Boże może dotrzeć do ludzkiego serca. Często takiego serca unoszącego się na powierzchni tych doznań, pośpiechu, tych właśnie takich, powiedzmy, dzisiejszych rozrywek, które próbują zagłuszyć ludzkie sumienie, czy te właśnie wrażliwości najgłębsze duchowe, gdzie człowiek potrzebuje sensu, właśnie jakiegoś takiego, tak jak tutaj alumni mówili, przyjaciela towarzyszącego, prowadzącego właśnie. Przyjaciela oczywiście od Boga pochodzącego. Słowo pochodzi od Boga.
Dziękuję. Bardzo proszę, brat Michał.
Bardzo ciekawe, co właśnie ksiądz profesor wspominał o spowiedzi. To tak bardzo mocno mi się przypomniało pewien okres mojej formacji, kiedy pewien z ojców naszego zakonu, który spowiadał mnie, no przez jakby ten czas formacyjny, praktycznie bardzo często jako pokutę właśnie zadawał jakiś konkretny fragment z Pisma Świętego. To był człowiek, znaczy jest człowiek bardzo biblijny, bardzo rozkochany w Słowie Bożym, on praktycznie z pamięci cytował jakiś fragment do przeczytania i pamiętam z jaką wielką taką fascynacją, ciekawością, wręcz jakąś taką radością wewnętrzną zawsze sięgałem do tej pokuty, prawda, że no to jest jakiś głos Pana Boga skierowany prosto do mnie, prawda, przez jakby usta spowiednika, ale no tak, to jest takie rzeczywiście no piękne, nie tyle świadectwo, co taka moc po prostu płynąca z tego sakramentu właśnie wtedy, kiedy spowiednik posługuje się Słowem Boga.
Czy na przykład jeszcze jedna metoda, pozwoli ci z Grzegorz, że wspomnimy, bośmy ją przeżywali, wchodząc dzisiaj do siedziby Radia Maryja. Wchodząc, mamy przed sobą drzwi do pięknej kaplicy z tabernakulum z Matką Najświętszą, ale jeszcze przed drzwiami wita nas rozłożona księga Pisma Świętego i koszyczek z cytatami, które się losuje. Wiadomo, że nie przypisujemy tutaj jakiejś takiej magicznej, jakby to powiedzieć, mocy temu losowaniu, ale z drugiej strony jesteśmy w sumieniu w stanie odczytać, że ten werset, który wylosowałem, naprawdę jest z inspiracji Bożej i to jest to właśnie słowo, które w tym momencie, tego dnia, w tej okoliczności Pan Bóg pragnie mi ofiarować. I może warto by w naszych domach taką praktykę, a na pewno w kościołach właśnie, wiadomo, że Księga Pisma Świętego musi być jakoś chroniona, nie można jej tak wystawić, prawda, żeby każdy mógł podejść i niszczyć, czy inne rzeczy bezecne wyprawiać, ale może na przykład w trakcie katechezy, katecheza mogłaby się rozpoczynać czy kończyć takim właśnie wylosowanym zdaniem z Ewangelii czy z ksiąg mądrościowych, z psalmów, które młody człowiek nawet po wylosowaniu tej karteczki z to znaczy z samą referencją, tylko porównaj na przykład księga taka, werset taki, rozdział taki, wraca do domu, otwiera sobie Ewangelię i odczytuje to zdanie jako takie osobiste przesłanie Pana Boga, Ducha Świętego do niego dzisiaj adresowane. Tośmy prożyli takie bardzo miłe powitanie dzisiaj w redakcji Radia Maria, wracając po finale konkursu z Warszawy, zmęczeni nieco podróżą, doznaliśmy naprawdę wielkiego umocnienia, ja przynajmniej wylosowawszy.
Miło nam, zapraszamy w nasze progi.
Zdanie z drugiego listu do Koryntian, mogę nawet powiedzieć słuchaczom, rozdział 10, werset, rozdział 12, to był werset 10 bodajże, czy drugi. W każdym razie apostoł, który mówi, że im bardziej jesteście właśnie, spotykacie na waszej drodze różnego rodzaju przeciwności, utrapienia i tak dalej, to tym bardziej ufajcie mocy Chrystusa, Chrystus jest tym bardziej z wami właśnie. Więc to jest słowo niesamowicie człowieka, że tak powiem, podtrzymujące, dodające nie tylko energii takiej duchowej, ale wręcz wnoszące tę właśnie łaskę Bożą, światło Boże.
Bardzo dziękuję. Bracia, te trudności albo to jakaś satysfakcja też na konkursie biblijnym?
Ja myślę, że tylko satysfakcja. Cieszymy się przede wszystkim z tego, że mogliśmy właśnie czytać Słowo Boże i że możemy teraz o nim mówić, czyli też dawać świadectwo tego, jak to Słowo Boże nas przemienia i jak czujemy się przez to Słowo Boże ukochani i przemienieni. Ja też jeszcze może dodam do tej satysfakcji to czego nauczyłem się jeszcze w seminarium, bo tutaj jesteśmy w tej metodzie, a jeden z moich ojców duchownych nauczył mnie takiego bardzo konkretnego podejścia, potraktowania tekstu biblijnego. Metoda nazywa się metodą Wasters. To jest takie miasto w Szwecji, stąd ta nazwa. I ojciec mówił, że najlepiej wziąć sobie tekst biblijny i oznaczyć go. Oznaczyć go strzałką, więc jakiś werset, który po prostu jest dla mnie drogowskazem. Wskazuje mi jakąś konkretną drogę postępowania. Pokazuje mi, gdzie mam iść w swoim życiu. Kolejny znak graficzny to jest wykrzyknik. I wykrzyknik mówi o czymś zaskakującym, o czymś, co odkryłem, coś, co w tym słowie jest uderzającym, a czego wcześniej nie dostrzegałem. I ostatni to jest pytajnik. I to jest coś, czego nie rozumiem, czego nie jestem jeszcze w stanie pojąć. I to jest taka zachęta właśnie do tego, aby porozmawiać. Właśnie tutaj mówiliśmy już, czy to ze spowiednikiem, czy to z przyjacielem, czy z kimś, kto ma jakąś większą wiedzę, bardziej rozległą na temat tekstu biblijnego. I dzięki temu ten tekst staje się dla nas coraz bardziej jasny, czyli powiększają się nasze horyzonty. I właśnie jeśli chodzi o ten konkurs, to właśnie ja w tekście Dziejów Apostolskich i tekście Ewangelii Łukasza postawiłem bardzo wiele takich pytajników. I później właśnie kilka z nich rozwiązało mi się po lekturze książki kardynała Martiniego, właśnie dotyczącej medytacji nad Ewangelią Świętego Łukasza, ale kilka jeszcze zostało, kilka jeszcze nie wymazałem ze swojego Pisma Świętego i to jest dla mnie taka szansa, żeby jeszcze na ten temat porozmawiać, żeby jeszcze się podzielić, no i żeby dzięki temu stawać się, no właśnie, coraz bardziej człowiekiem żyjącym Słowem Bożym, zanurzającym się w nim, no i mającym taki pewny fundament, na którym będę budował dom swojego życia.
Bardzo dziękuję. Brat Jakub?
Znaczy, tu już brat Darek mówił o jednej metodzie. Ja polecę dwie metody. Jedna to będzie dla matek, babek, dziadków, ojców. Ta, na której ja się wychowałem, wspominałem w telewizji. Zachęcam wszystkich rodziców i dziadków, kupujcie Biblię dzieciom, czytajcie do kołyski, utulajcie dzieci, bo to naprawdę rodzi wielki owoc. Ja jestem tego przykładem, mogę jako świadectwo i pragnę, mogę na antenie podziękować własnej mamie i no, niestety babci świętej pamięci, pragnę za to podziękować, bo to jest naprawdę ogromny dar od Pana Boga, że mogę coś takiego otrzymać i zachęcam wszystkich, żeby właśnie czytać i nauczać, pokazywać obrazki i tłumaczyć, o co chodzi w tym tekście.
Właśnie to jest też takie poruszające, czytająca. Kiedy dziecko mówi, poczytaj mi Pismo Święte.
Właśnie. To jest piękny motyw. Osobiście nie wiem, jak Bóg da, to nie będę rodzicem, będę jako pasterzem, jak Bóg da, ale osobiście czuję, że to jest piękny moment dla rodzica, dla mamy, że dziecko potrafi poprosić i podziękować za coś, które będzie je potem wykorzystywać w przyszłości.
Co więcej, uczy się od najmłodszych lat w tym klimacie ogromnego zaufania, że Pan Bóg jest tak dobry jak mama i przemawia do mnie głosem miłującej mnie mamy, czy miłującego mnie ojca, bo to jest najważniejsze odkrycie, do jakiego nieraz bardzo późno dochodzimy w naszym życiu religijnym. Bo często Pan Bóg jawi się wielu ludziom jako właśnie gdzieś odległy, bardzo niedostępny, a nawet surowy właśnie. Te różne karykatury obrazu Pana Boga krążą niestety w naszej kulturze, w przeróżnych, prawda, naszych rozmowach. A jednak Bóg objawiający się, tak jak mówi prorok Izajasz, to przecież porównuje tę miłość Boga Ojca do miłości matczynej, mówiąc, czyż może matka zapomnieć o swym niemowlęciu, ale nawet gdyby się tak zdarzyło, że matka zapomni o swoim niemowlęciu, to ja nie zapomnę nigdy o tobie, mówi to prorok do ludu, prawda, czyli do każdego też wierzącego, prawda, więc z tej racji jest to bardzo ważne. Poza tym taka lektura, czytanie uczy rzeczy ogromnie ważnej, że Słowo Boże jest przede wszystkim do słuchania, o czym już mówiliśmy. Oczywiście tekst drukowany jest bardzo ważny, bo przekazuje nam pewny tekst natchniony, nie ma tutaj możliwości jakiejś parafrazy, jakiegoś przeinaczania, pomijania. To jest właśnie żywy głos, w którym rozbrzmiewa głos Pana Boga. I on głębiej wnika po prostu w sumienie, w serce człowieka, towarzyszy człowiekowi. Często ten właśnie głos matki, czy głos babci przybliżającej Ewangelię będzie rozbrzmiewał w duszy człowieka do końca życia, jako taki drogocenny głos, głos ślad Bożej miłości, dobroci.
Na drugą metodę chciałem tylko tak zaproponować kołom różańcowym. Taka metoda, jak rozmawialiśmy już w dyskusji, trochę bardziej rozbudowana, bo na Kaszubach, skąd pochodzę, na północnych Kaszubach głównie, po każdej zdrowaście owoc żywota Jezus, dodaje się tajemnicę, którą się rozważy, czy to jest radosna, czy bolesna. Na przykład na któregoś ty panną musiała patrzeć, jak cierpiał w drodze krzyżowej. I tak rozważaliśmy to na panelu dyskusyjnym, żeby w każdej dziesiątce rozważać tą samą tajemnicę, ale z każdego innego elementu, po prostu dawać inne elementy do tego. Nie jak na Kaszubach mówić ciągle to samo, tylko po prostu dawać każdy element. To na pewno też jest budujące i tłumaczy. Pismo, jak się rozważa, to jest modlitwa kontemplacyjna.
Co to znaczy dodać każdy element? Jakby
znaczy,
to brać...
Zależy, jakby się patrzyło. Tak? Mhm. Bo na przykład na któregoś ty panno patrzyła, jak cierpiał, z którymś ty panno współcierpiała. Na przykład dodawać różne elementy do tego. Z
którego, rozważając jedną z matki, i tę samą tajemnicę, mając ją w świadomości, oczywiście dzięki rozeznaniu biblijnemu, rozbudowujemy to zdanie w każdej zdrowaś o inny element tej tajemnicy. Prawda? To jest i trudne, i łatwe, bo jak człowiek zacznie praktykować, to szybko dochodzi do rozmiłowania w tego rodzaju, prawda?
No nawet mogłoby tak być, jeżeli jakaś wspólnota zgodziłaby się na to, to ktoś przygotowuje
bez
na przykład taką dziesiątkę różańca, czy konkretnie różaniec. Tak.
Dziesiątek tysięcy, setek tysięcy ludzi odmawia się o modlitwę, to rzeczywiście ona musi być dobrze przygotowana, tak jak ojciec dyrektor podkreśla, że z trudem się słucha te, powiedzmy, dodatki, wstawki, jakie często osoby modlące się dorzucają, swoje własne jakieś impresje, nie bacząc na to, że w tym momencie modlą się tysiące osób, które chcą być skupione na treści modlitwy. modlitwy. Nie na tym, kto się dodzwonił, skąd i jeszcze, prawda, że to pierwszy raz.
Bo ten tak dodatek, o którym teraz mówimy, to tak naprawdę no, my rozważamy tajemnicę, odmawiając tak po kolei te pozdrowienia anielskie.
I w każdej modlitwie zdrowaś po słowie Jezus dodajemy troszeczkę inny aspekt tej tajemnicy.
No w modlitewniku wejherowskim, tym starszym z mojego miasta, czy w innych kaszubskich modlitewnikach jest po prostu wypisane do rozważania, że to jest zaakceptowane. I to można się spotkać na przykład z, pozdrawiam oczywiście parafię w Swarzewie, to można się z tym spotkać po prostu, że na różańcu rozważają to.
Co więcej, Ojciec Święty w swoim dokumencie poświęconym właśnie różańcowi, w tym dokumencie, w którym wprowadza tajemnicę światła, zaleca, gorąco zaleca takie właśnie dodawanie po słowie Jezus krótkich oczywiście, bo to nie mogą być jakieś dłużyzny, które by rozbijały modlitwę.
To pełne pasusy, prawda?
Nie, to dobre Boże, bo byśmy tutaj popadli w jakąś skrajność taką zupełnie po prostu bez sensu, ale jak się najpierw człowiek poćwiczy pisemnie i sobie spisze takie 10 właśnie rozwinięć do jednej tajemnicy, to potem te rozwinięcia przychodzą bardzo spontanicznie, bo też kontekst życiowy nam podpowiada, które aspekty tej tajemnicy, na przykład zesłania Ducha Świętego czy zmartwychwstania, to przecież ile bogatych treści jest do rozwinięcia po słowie Jezus, który objawiłeś się Magdalenie, Jezus, który wstępujesz do Ojca swojego, który wstępujesz do Ojca naszego, prawda? Więc chodzi o praktycznie takie króciutkie parafrazy tekstów Ewangelii, które w ten sposób ubogacają tę modlitwę, która w sensie ścisłym jest modlitwą maryjną, o element jezusowy, chrystocentryczny po prostu. A więc różaniec zyskuje na tym nieprawdopodobną głębię jeszcze, bo Matka Boża przecież nie żyje obok Pana Jezusa, żyje głęboko zanurzona właśnie w Jego misterium, w Jego historii zbawienia. I na pewno taka modlitwa, w której przywołujemy też wydarzenia z życia Pana Jezusa w taki właśnie szczegółowy sposób, jest jej bardzo miła.
Mamy temat dziś Święty Łukasz, historyk Jezusa i Kościoła Apostolskiego. Chciałbym też w jakiś sposób podejmując ten temat zachęcili naszych słuchaczy, bo chcemy, żeby też
właśnie,
oni
to jest bardzo ważny
wzięli
temat,
udział w rozmowie naszej.
Przywołał ten aspekt naszych rozmów dzisiejszych, czyli Łukasz jako historyk Jezusa ziemskiego, historyk Chrystofanii, czyli objawień Jezusa Zmartwychwstałego i historyk Kościoła Apostolskiego. To jest bardzo ważna Ewangelia, notabene adresowana do dostojnego Teofile, jak ewangelista pisze, którego najprawdopodobniej ewangelista Łukasz chce przekonać poprzez to świadectwo, które mu dostarcza, do wiary właśnie w Ewangelię, w nauczanie Jezusa i w samego, prawda, Jezusa jako Mesjasza. To jest jedna z możliwości, ale najbardziej prawdopodobna, że nie pisze tej Ewangelii do Teofila, który już jest chrześcijaninem. Może tak też i było i chce go jedynie utwierdzić w tej wierze w Chrystusa jako Mesjasza, miłosiernego właśnie Syna Bożego, ale najprawdopodobniej chodzi o kogoś, kogo właśnie Święty Łukasz chce poprzez swoją Ewangelię i notabene dzieje doprowadzić do łaski wiary. Wiadomo, że ostatecznie łaska wiary jest darem Pana Boga, ale on nie odbywa się właśnie jakby w oderwaniu od zapoznania się z życiem Pana Jezusa, z Jego nauczaniem, czyli z Jego osobą po prostu, ale może coś na temat właśnie ewangelisty Łukasza i autora Dziejów Apostolskich notabene, jako właśnie historyka, który nas przekonuje również dzisiaj w świetle najnowszych badań historycznych, zechcą nasi laureaci konkursu, ogólnopolskiego konkursu biblijnego powiedzieć.
Tak, to co też przed chwilką wspomniał właśnie ksiądz profesor, mnie to bardzo uderzyło i uderza w postaci właśnie świętego Łukasza i całej tej Ewangelii, że to jest taki pewien dialog właśnie między nim a Teofilem, że on systematycznie w bardzo metaforyczny często sposób wprowadza Teofila w całe misterium Chrystusa, w poznanie tego, co nasz Pan przyniósł nam jako dar. prowadzi go właśnie od samego początku przez takie wydarzenia, o których często, znaczy o których w ogóle nie ma mowy praktycznie w innych Ewangeliach, prawda? Od samego początku gdzieś tam przejawia się Jan, Matka Boża i wiele różnych sytuacji. Bardzo podkreśla mocno właśnie to jakby cała myśl przewodnia Ewangelii Łukasza, czyli to uwolnienie od grzechów, to ściągnięcie tego jarzma z człowieka, które oczywiście dokonuje się dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I właśnie jakby przez całą Ewangelię doprowadza tego Teofila i przez to wszystkich czytelników właśnie od przyjścia Chrystusa na świat, przez całe jego bycie na ziemi, przez jego śmierć i zmartwychwstanie, do pełnego doświadczenia tego, jak należy rozumieć dobrą nowinę, czym ona jest dla mnie i co tak naprawdę zrobił dla mnie Chrystus w tym wszystkim.
Ale jak wam się wydaje, dlaczego w tej Ewangelii są przywoływane te jeszcze inne postaci, liczne postaci, przywoływane po imieniu? Czy to ma jakieś znaczenie dla waloru historyczności tej Ewangelii czy dziejów apostolskich?
Znaczy, ja jestem pasjonatem historii od gimnazjum i, znaczy, nie może biblijnej, ale tej powszechnej i kościoła, to tam bardzo ważne, żeby udowodnić coś, żeby to było potwierdzone, żeby to było prawdziwe, jest wymuszenie po prostu, żeby były inne osoby podane, że to nie jest tylko jego subiektywne, tylko jest obiektywne, że to kilkanaście osób, kilka osób może potwierdzić. Dlatego też uważam, że Ewangelia Świętego Łukasza, Dzieje Apostolskie, to jest właśnie świadectwo kilkunastu osób, które mają być dla nas historią. I mimo iż to my czytamy od wydarzenia do wydarzenia, od mowy, i to jest podane wszystko tak, żebyśmy mogli uwierzyć, że to jest prawdziwe, prawdziwe.
A przede wszystkim pierwsi adresaci tej historii ewangelicznej z Teofilem na czele mogli wiele z tych osób wymienionych w Ewangelii przez Łukasza skonsultować po prostu, bo wiele osób jeszcze na pewno żyło, czy ich rodziny, ich bliscy, i można było potwierdzić, czy w tym miejscu, czy ten człowiek o takim imieniu rzeczywiście przeżył to, co przeżył, o czym ewangelista pisze. Poza tym, jak wiemy, ci świadkowie, uczestnicy wydarzeń życia Chrystusa, oni opowiadali o tych wydarzeniach, które były przecież niezwykłe. O takich wydarzeniach człowiek opowiada w kręgu swoich najbliższych, w kręgu też środowiska, w którym żyje, i te świadectwa były przechowywane. One też zawierały nie tylko suche informacje o fakcie, że Jezus, ja i w tym miejscu to się wydarzyło, ale też odkrywały najgłębszy sens tego, co się wydarzyło w kontekście tego, co Pan Jezus powiedział. Więc w kontekście tej starożytnej kultury oralnej, gdzie łatwo zapamiętywano, nie tak jak dzisiaj, gdzie mamy pewien wstręt do uczenia się na pamięć, prawda, i mówienia potem, żeby to wszystko pięknie brzmiało. Dzisiaj już na palcach jednej ręki można policzyć ludzi, którzy z zamiłowaniem potrafią z pamięci mówić nawet dłuższe mowy, a kiedy się to, na przykład nasz prezydent jest taką osobą, która mówi z pamięci po prostu nieprawdopodobnie piękne przemówienie, jak choćby to w Gnieźnie, słuchając pana prezydenta, byłem oczarowany głębią myśli, piękną retoryką po prostu, ale żeby taką mowę wygłosić, to się nie bierze tak z powietrza. Trzeba najpierw to, o czym się mówi, przeżywać, głęboko doświadczać, głęboko rozumieć sens tego, co się przeżywa. Dopiero potem można o tym mówić. Oczywiście trzeba sobie też przemyśleć taką mowę, poukładać, i w starożytności przywiązywano bardzo wielką wagę do mówienia, do retoryki, właśnie do przemawiania. Też na przykład listy świętego Pawła dzisiaj analizuje się w oparciu przede wszystkim o takie starożytne schematy mów grecko-rzymskich. Byli świetni retorzy, czyta się dzisiaj ich opracowania, sztuki przemawiania, i dzięki temu możemy w listach apostoła, czy na przykład w przemówieniach Piotra, w dziejach apostolskich Pawła, odkrywać te najważniejsze stwierdzenia, potem argumentacje odkrywać i tak dalej. W każdym bądź razie to jest ten aspekt, który w Ewangelii Łukaszowej bardzo wyraźnie widzimy. Poza tym, jak łatwo zobaczyć w dobrze napisanych wstępach do Ewangelii Łukaszowej, choćby właśnie w tym wstępie, który mamy w Biblii Jerozolimskiej, Tam są przytaczane też źródła wcześniejsze, z których ewangelista korzystał, po prostu pewne bloki, bo ci, którzy głosili Ewangelię, też spisywali po pewnym czasie, bo już kiedy brakowało naocznych świadków, uczestników życia Pana Jezusa, należało spisywać to, co Pan Jezus mówił, przypowieści, logia, prawda, świadectwa o wydarzeniach, żeby kolejni głosiciele kerygmatu, nauczający we wspólnotach, czy w nowych wspólnotach kerygmat, żeby mogli po prostu w sposób wiarygodny, poprawny, żeby nie fałszowali nauczania Chrystusa. Więc to Kościół Apostolski praktykował. Łukasz skrzętnie zebrał te wszystkie świadectwa, o czym sam po prostu pisze.
Ale piękne też w tym dawaniu świadectwa przez apostołów jest to, że oni świadczą o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa niezależnie od sytuacji, w której się znajdują. I oni z wielką odwagą zawsze stają przed ludźmi i nie pytają o to, czy zostaną przyjęci, czy zostaną odrzuceni, ale po prostu głoszą Słowo Boże. I czasem dzieje się to w sposób taki bardzo krótki. Mówią, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, stał się kamieniem odrzuconym przez budujących i poprzez takie krótkie właśnie głoszenie tego, czego doświadczyli, pozyskują oni dla Boga wielką rzeszę nowych wyznawców. I też tutaj w czwartym rozdziale akurat Dziejów Apostolskich jest taki fragment, który mówi o wielkim zdziwieniu faryzeuszów, dowódców straży i saduceuszów, no bo Piotr i Jan głoszą zmartwychwstanie, a są ludźmi niepiśmiennymi i takimi bardzo prostymi. Ludźmi, którzy nie byli gdzieś tam wykształceni. No i okazuje się, że tutaj jest ogromna rola Ducha Świętego. Ducha Świętego, który ich prowadzi, Ducha Świętego, który na nich zstąpił i Ducha Świętego, dzięki któremu oni są w stanie o tych wielkich rzeczach tak cudownie mówić. I myślę, że to jest takie godne podkreślenia. A drugi aspekt, że to słowo jest przekazywane we wspólnocie. Apostołowie trwali we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. I też ciekawe, że kiedy pojawiają się te prześladowania, kiedy oni są atakowani, kiedy Piotr jest uwięziony, uczniowie trwają na modlitwie wspólnotowej.
Ale może jeszcze dowartościujmy ten aspekt wspólnoty. Jak ci się wydaje, jaką rolę w odniesieniu do takiego spisanego świadectwa o życiu Pana Jezusa odgrywała wspólnota, czyli pozostali apostołowie, uczniowie, ci, którzy uczestniczyli w życiu Pana Jezusa? Łukasz napisał, skomponował Ewangelię, skorzystał z wcześniejszych już pewnych zbiorów, najprawdopodobniej w formie ustnej istniejących, a może nawet już początkowo spisanych, jak wspomniałem. Na przykład okazuje się, że opisy męki są tak bardzo podobne we wszystkich czterech Ewangeliach, że na pewno musiały istnieć wcześniej niż zostały zredagowane Ewangelie, bo inaczej by się różniły i to znamiennie, prawda? Gdyby nie zostały zapisane w najwcześniejszej fazie głoszenia Ewangelii, jeszcze ustnie, prawda? A taka wspólnota, jak ci się wydaje, jaką rolę pełniła wobec tego tekstu już, powiedzmy, skomponowanego, zredagowanego przez ewangelistę?
Ja myślę, że wspólnota to przede wszystkim jest jakaś grupa osób, którzy się znają, którzy mają to doświadczenie i którzy chcą wychodzić do innych grup, chcą.
Ale wobec tego tekstu pełnią rolę też takiego kryterium rozpoznającego wiarygodność, bądź nie tego, co ewangelista napisał. Oni uczestniczyli, oni wiedzą, co Pan Jezus nauczał i gdyby ewangelista, powiedzmy, w jakimś stopniu odbiegł od nauczania Chrystusa, od Jego życia, to by nie przyjęli takiej, dlatego nie przyjęliby takiej Ewangelii. Dlatego mamy wiele właśnie tych Ewangelii apokryficznych, czy innych pism, które zostały przez tych pierwszych świadków, żyjących rzeczywiście właśnie we wspólnocie, czyli doskonale się też znających, utrzymujących kontakty między sobą, odrzucone jako pisma, które fałszowały właśnie pamięć w takim rozumieniu przekaz o nauczaniu Pana Jezusa, o Jego życiu. A z tego, co mówiłeś wcześniej na temat tego, co głosił Piotr i inni apostołowie, wynika rzecz równie ważna dla historyczności Ewangelii czy dziejów apostolskich. Widzimy, że tym absolutnie najważniejszym, podstawowym orędziem, które głosili apostołowie, ci właśnie prości ludzie, to było orędzie o krzyżu i o zmartwychwstaniu. Czyli absolutnie centralna prawda Ewangelii, centralna prawda listów świętego Pawła, zwłaszcza tych wielkich listów, prawda, gdzie apostoł wyraźnie mówi, że to on głosi właśnie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I to jest jego Ewangelia. A więc widzimy, tutaj rozpoznajemy, że w tym wydarzeniu musieli osobiście bardzo głęboko uczestniczyć, bardzo głęboko je zrozumieć dzięki właśnie światłu Ducha Świętego, dzięki spotkaniom ze zmartwychwstałym, że tak właśnie w sposób pewny i tak jednorodny, nie różniący się między sobą, o tym opowiadali, prawda? Bo gdyby to były jakieś jedynie wewnętrzne przeżycia, jakieś takie stany mistyczne, jeden miał taki stan, drugi taki, gdyby to nie były tak właśnie obiektywne spotkania z zewnętrznie ukazującym się zmartwychwstałym, to te świadectwa zapisane choćby w Dziejach Apostolskich, ten kerygmat, różniłby się, bo jeden by kładł nacisk na taką prawdę, drugi na inną, prawda, w zależności od swojej wrażliwości, czy sumienia, czy okoliczności. Natomiast tutaj widzimy, jak bardzo głęboko to, co przeżyli, czego początkowo nie rozumieli do końca, ale dzięki światłu zmartwychwstania odkryli głębię tego, głoszą. I tak jak mówi święty Piotr, kiedy Sanhedrin im zakazuje głoszenia dalej tego właśnie kerygmatu o krzyżu i zmartwychwstaniu, co apostoł mówi, że trzeba Boga bardziej słuchać niż ludzi. Nie możemy po prostu nie głosić tego, czego byliśmy świadkami po prostu.
No dokładnie, jest tutaj powiedziane tak bardzo wyraźnie, że nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli.
Właśnie.
My w tym wszystkim po prostu uczestniczyliśmy, to było dla nas tak ważne, tak bardzo przemieniło nasze życie, że my nie możemy teraz poddać się waszej woli, ludzkiej woli.
Dać się zastraszyć, bo nie wiem, będziecie nas prześladować. Notabene i tak prześladowali, po prostu synagoga po pewnym czasie wyłączyła wyznawców Jezusa ze swoich szeregów, prawda? To Ewangelia według świętego Jana daje o tym świadectwo i to było dla nich czymś niesamowicie bolesnym, po prostu wyobraźmy sobie takie wyłączenie ze wspólnoty religijnej, w której żyli od urodzenia po prostu. A jednak nie mogli wyprzeć się tego swojego świadectwa o Jezusie, o Jego krzyżu, o Jego zmartwychwstaniu, o tym wszystkim, co poznali dzięki nauczaniu Pana Jezusa. Oczywiście bardzo ważną rolę w tym procesie odgrywa Duch Święty, o czym Dzieje Apostolskie między innymi bardzo często mówią.
Znaczy, ja myślę, że tu w tym temacie również, co mówił brat Darek, ogromną rolę ma wpływ zaufanie Duchowi Świętemu. Można zauważyć, że w Dziejach Apostolskich diakoni, na przykład diakon Filip, zaufał bezwzględnie Duchowi Świętemu. Duch Pański mówi mu, idź w południe na drogę od Gazy do Jerozolimy. Pusta droga, tam nikogo nie było, bo kto by wychodził w upalne południe na drogę po prostu. A on idzie i spotyka etiopskiego eunucha i właśnie on mu tłumaczy, to jest działanie Ducha Świętego, zaufanie, że coś się wydarzy, że Duch Święty nie działa tylko w jednej osobie, tylko w wielu. Bo jednak to Duch Święty musiał zdziałać, że jechał ten eunuch etiopski i Filip go spotkał i go wyedukował. Tak samo ogromne zaufanie do Ducha Świętego, do Ducha Jezusa mają apostołowie w czasie prześladowania, tak? Bo oni się nie bali, bo zaufali Duchowi Świętemu, bo powiedzieli, będziemy z Tobą, Jezu, na dobre i na złe, więc i w cierpieniu, i w weselu będziemy z Tobą. I jest właśnie to opisane w Dziejach Apostolskich, że i w czasie cierpienia głosili Jezusa, w czasie uwięzienia, w czasie śmierci i w czasie radości, kiedy w sumariach, czyli w streszczeniach świętego Łukasza jest napisane, że Kościół radował się, miał pocieszenie i rozrastał się.
Ale u podstaw tego zaufania Duchowi Świętemu bez wątpienia leży to ich osobiste doświadczenie czy udział w życiu Pana Jezusa, ziemskim życiu i spotkania ze zmartwychwstałym po prostu. Z tego zdawali sobie doskonale sprawę i dzięki światłu mocy Ducha Świętego głosili tę właśnie Ewangelię o Jezusie z Nazaretu, który jest i Mesjaszem, czyli tym, który wprowadza królowanie Pana Boga na ziemi, i Synem Bożym. i tym właśnie nowym człowiekiem przemienionym mocą Boga w zmartwychwstaniu, co jest po prostu orędziem niezwykłym, po prostu zupełnie nowym. To jest ta właśnie dobra nowina. Ale ojciec Grzegorz pytał jeszcze o pytania konkursowe, które przygotowywał ksiądz dr Marcin Zieliński, któremu notabene dziękujemy z Instytutu Nauk Biblijnych KUL przy pomocy jeszcze księdza doktora Piotra Kota, konsultując się jeszcze z pozostałymi księżmi z kolegium z redakcyjnego odpowiedzialnego za konkurs biblijny. Ciekaw jestem osobiście też, jak te pytania w waszym odbiorze, że tak powiem, zabrzmiały, czy pozwalały wam głębiej, no wprawdzie to już na etapie finalnym dzisiaj, rozumieć Ewangelię, Dzieje Apostolskie, czy były jedynie takimi właśnie swego rodzaju kruczkami, które jakoś pozostają pewnego rodzaju enigmą?
Znaczy, moim osobistym zdaniem, jeżeli chodzi o jakby cały etap finalny był jakby w teście rozróżniony na trzy części. Pierwsza dotyczyła Ewangelii Łukasza, druga Dziejów Apostolskich i trzecia bezpośrednio lektury dodatkowej kardynała Martiniego Głosić Jezusa. I chciałbym się odnieść do tej trzeciej części, która była częścią już całościowo otwartą. Było kilka pytań, na które należało odpowiedzieć, no już właśnie wykazać się tą wiedzą, którą się gdzieś nabyło czytając, rozmyślając, przyjmując te treści, które zawarte były w tych książkach, w tej książce. I o tyle było to ciekawe, że no, pytanie było skonstruowane często bardzo prosto, prawda? Ale z tego, co potem się dowiadywaliśmy już po konkursie, między innymi właśnie od księdza Zielińskiego, że on przy sprawdzaniu tego testu zakładał przy każdym pytaniu jakiś sobie taki klucz, oczywiście bardzo własny, osobisty, prawda? Jakichś takich czterech punktów, których mniej więcej spodziewał się z tej wypowiedzi, więc to też było, no my o tym wcześniej nie wiedzieliśmy, więc też to było tyle takie, nie tyle może, że trudne, ale wymagające od nas wstrzelenia się w pewien taki klucz, prawda? Zrozumienia tego, co jest istotą tych wszystkich rozważań i medytacji kardynała Martiniego.
I nie poprzestawanie na jakiejś jednej odpowiedzi, tak, na to pytanie.
Tak, tak. Tylko takie wylanie siebie, że tak powiem, prawda? Czyli wypowiedzenie siebie, co ja tak naprawdę zrozumiałem, co otrzymałem z danego jakiegoś przeczytanego fragmentu.
Ale też nie na zasadzie takich subiektywnych właśnie odczuć, tak, a tak, miałem tak, wrażenie, tak, a to mi się podobało, a to nie, tylko będąc prowadzony cały czas przez tego wybitnego egzegetę, który odkrywał właśnie na kartach tej książki te poszczególne aspekty jednego czy drugiego zagadnienia, o które chodziło w pytaniu jednym czy drugim.
Oczywiście było dużo pytań szczegółowych. Ja pamiętam, że z kolegami z seminarium przygotowywaliśmy się do tego konkursu i oni zadawali no, przeróżne pytania, czasem naprawdę szczegółowe i z przypisów, i z Ewangelii, i z Dziejów Apostolskich. No i okazało się, że rzeczywiście, jeśli chodzi o treść, poznałem ją całkiem dobrze, i całkiem to było przygotowanie niezłe, jeśli tak można je określić. Książka kardynała Martiniego, no tutaj już przygotowywałem się na własną rękę, ale ona służyła mi właśnie przede wszystkim pomocy w osobistym medytowaniu tych tekstów. Bo ja postanowiłem sobie, że no, będąc w seminarium, będąc alumnem czwartego roku, nie mogę poprzestać tylko na wiedzy, po prostu na tym, że wiem, ile jest kilometrów z Cypru gdzieś tam na jakąś wyspę. Natomiast chcę wniknąć w ten tekst, chcę zastanowić się, co on mówi do mnie i właśnie to, co mówiliśmy od samego początku, chcę dać świadectwo, jak on przemienia moje życie, tak jak ci apostołowie. Ja chcę dorastać do tego, żeby posługując się tekstem biblijnym, radzić sobie w najtrudniejszych życiowych sytuacjach. I myślę, że to jest taka istota też i że takie było gdzieś tam zamierzenie dzieła biblijnego i jego zarządu, kiedy przygotowywał te pytania, żebyśmy nie poprzestali tylko na treści. Oczywiście
na
trzeba
materialnej znajomości tekstu Ewangelii.
Oczywiście to gdzieś tam te trudne pytania były potrzebne, żeby dokonać odpowiedniej selekcji i wybrać zwycięzców. Natomiast no, sam cel konkursu no to przede wszystkim właśnie poznanie Boga, doświadczenie Go, no i wejście z nim do innych ludzi.
Ale też to, co powiedziałeś bardzo pięknie przed chwilą, żeby z takim czy innym tekstem Ewangelii Łukaszowej czy dziejów, czyli dziejów, które dotyczą życia Kościoła, Kościoła Apostolskiego, a więc są pewnym modelem również naszego życia w Kościele i w świecie, sobie radzić w różnych sytuacjach, żeby ten czy inny fragment Ewangelii czy dziejów apostolskich był dla nas swego rodzaju przewodnikiem w takich czy innych zmaganiach, o których pełno jest mowy właśnie, zwłaszcza w dziejach apostolskich, ale też i niemało w Ewangelii Łukaszowej właśnie.
Znaczy ja w poprzednich konkursach, czy to Civitas Christiana, czy Akcja Katolicka, czy dla konkursów biblijnych dla Elsona, które jeździłem, które organizował ksiądz Łukasz wcześniej, uczyłem się konkretyzacji po prostu. Pytanie jest konkret, odpowiedź i nie ma rozbudowanych, a tu na tym konkursie, bo jestem pierwszy raz na nim, po prostu uderzyło mnie to, że potrzeba jest rozbudowania zdania, szukania innych szczegółów, nie konkretów, tylko rozlania siebie, tak jak to było przy lekturze kardynała Martiniego. I myślę, że to jest dobre doświadczenie właśnie, żeby się nauczyć nie patrzeć konkretowo, szczegółowo tylko, materialnie, tylko uduchowić się. No bo szczerze, książka kardynała Martiniego mnie trochę nawróciła. Jestem wdzięczny właśnie dziełu biblijnemu za tą książkę, bo pewnie bym sam osobiście jej nie chwycił, a tak jak chwyciłem do konkursu, na pewno dużo mi pokazała, że mam dużo osobistych złych cech, które są w postawach postaci biblijnych zaprezentowanych w książce i jak się z tych postaw nawrócić do Pana Jezusa i być dobrym człowiekiem. Więc dziękuję za to.
A, dzięki bardzo. To przede wszystkim właśnie do zespołu redakcyjnego konkursu biblijnego. Przywołajmy jeszcze tutaj naszych biblistów, księdza doktora Marcina Zielińskiego, księdza doktora Łukasza Łaszkiewicza i księdza doktora Piotra Kota, wspieranych również przez księdza doktora Piotra Waszaka z Gniezna. Dziękujemy wam bardzo. Sądzę, że jeszcze kolejni koledzy bibliści zechcą się włączyć, bo to przecież wasi profesorowie na pewno się cieszą dzisiaj waszym sukcesem, sukcesem innych kolegów, tak jak to ksiądz Łukasz powiedział w nabożeństwie finalnym, zamykającym nasz konkurs w Warszawie. Praktycznie 24 godziny byliśmy w tym pięknym domu konferencyjno-rekolekcyjnym na Bielanach, że wszyscy uczestnicy konkursu, bez względu na to, które miejsce zajęli, winni czuć się zwycięzcami, czyli tymi, którzy, tak jak w Księdze Apokalipsy, chrześcijanin, czyli ten, który słyszy Ducha Świętego mówiącego do Kościoła, odpowiada na nie, jest nikony, jest zwyciężający, bo zaiste tylko dzięki mocy światłu Ducha Świętego, który przemawia przez Ewangelię, jesteśmy w stanie zwyciężać w przeróżnych trudnych sytuacjach, nad przeróżnymi trudnymi właśnie pokusami, sytuacjami życiowymi, czy takimi po prostu nieraz, jakby to powiedzieć, czarnymi chmurami, które pojawiają się na horyzoncie naszego duchowego, czy wręcz tego podstawowego życia w świecie, prawda, w jakim uczestniczymy. Także dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przyczynili się. Dziękujemy waszym księżom rektorom, którzy zaufali dziełu biblijnemu i zechcieli was właśnie wysłać do Warszawy wczoraj, dzisiaj, a dzisiaj szczególnie was tutaj właśnie do studia Radia Maryja, do studia telewizji Trwam. Sądzę, że jest to też dla was duża przygoda, zetknięcie się z tak dużą rodziną Radia Maryja i tak dużą widownią telewizji Trwam. Nasze spotkanie w telewizji Trwam było bez wątpienia dla nas, zwłaszcza dla was pierwszy raz występujących, bardzo wielkim przeżyciem, zwłaszcza w kontekście tych wspaniałych mozaik z Bazyliki Świętego Marka w Rzymie, które chcieliśmy koniecznie pokazać, bo one doskonale komentują ten właśnie wielki tekst Ewangelii Łukaszowej. One są kapitalnym po prostu wyjaśnieniem tego tekstu.
Bardzo dziękuję. Zapraszamy teraz naszych słuchaczy. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55 drugi 56 655 23 56 telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Temat, który dziś podejmujemy w rozmowach niedokończonych, Święty Łukasz, historyk Jezusa i Kościoła Apostolskiego.
Rozważam Twoje słowa, w których nauczasz nas, jak żyć. Lecz choć próbuję wciąż od nowa, niełatwo mi Twym uczniem być. Tak chciałbym za Twym iść przykładem i życiem Tobie oddać cześć. Lecz duch i ciało wciąż zbyt słabe, by ciężar krzyża z Tobą nieść. Ach, wybacz, Panie, słabość moją, która do grzechu wciąż mnie pcha. Żyć tylko Tobą, iść Twoją drogą, tak trudno, kiedy wiary brak. Lecz jeśli, Boże, Ty mi pomożesz, potrafię podnieść się i trwać. Chcąc w nim zaczerpnąć siły Twej, bo wiem, że kiedy jesteś przy mnie, ciężary życia nieść mi lżej.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie jestem z Wrocławia, ale byłam w szpitalu we Wrocławiu miesiąc czasu, bo usłyszałam właśnie, jak tam rozmawiają księża i tego, że Pismo Święte, jak jest na ołtarzu, że się niszczy, że ten, ale to jest nieprawda. Ja leżałam miesiąc w szpitalu, tuż temu 2 lata i chodziłam i codziennie Pismo Święte było po mszy święte rozłożone na cały dzień, bo zawsze wieczorem była msza święta. Ludzie chorzy podchodzili, czytali. Teraz jeżdżę co 3 miesiące do szpitala na badania, na ten i zawsze wchodzę do tej kaplicy, prawda? I zawsze jest Pismo Święte rozłożone i ludzie czytają. To chciałam tylko powiedzieć i bardzo wam powierzyła, słucham już x lat. X lat was słucham, radio, bardzo się cieszę z tego radia, bo jestem chora i cieszę się bardzo ze wszystkich katechezów, słucham msze święte, wszystko słucham i cieszę się bardzo, bardzo się cieszę, bardzo, że się dodzwoniłam drugi raz, aż do różańca i do tego, no nie mogę nigdy się dodzwonić.
Udało się teraz?
Teraz się udało właśnie. I chciałam właśnie powiedzieć, że Pismo Święte jest we Wrocławiu w szpitalu rozłożone codziennie. Byłam, leżałam miesiąc czasu. Raz, drugi, trzeci.
Dziękujemy
i
bardzo.
I tam jest, było rozłożone. Pani ludzie Czesławo. Podchodzili. Bardzo się cieszę. Chciałam wam to podpowiedzieć.
Bóg zapłać.
Tak, dziękujemy bardzo. To rzeczywiście szpital, ta wielka katedra cierpienia, drogi krzyżowej, którą bardzo wiele ludzi przeżywa, jest ze wszechmiar takim uprzywilejowanym miejscem, gdzie Księga Pisma Świętego powinna być obecna, właśnie otwierana, czytana, jakoś nawet właśnie można by powiedzieć metaforycznie spożywana, tak jak to czynimy właśnie, kiedy z uwagą, z modlitwą, z wiarą wczytujemy się w jakiś wybrany fragment Pisma Świętego. Także dziękujemy bardzo za to dobre świadectwo o pięknej tradycji. Sądzę, że może nie tylko w jednym szpitalu we Wrocławiu, sądzę, że w wielu takich właśnie placówkach, gdzie są kaplice szpitalne, gdzie są też no, osoby głęboko wierzące, taki kontakt z Pismem Świętym na pewno istnieje.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja chciałabym powiedzieć o trzech sprawach. Jedna sprawa to taka, że ja miałam do rozwiązania pewien problem. Myślę sobie, no, sięgnę do Pisma Świętego. Może znajdę odpowiedź. No i oczywiście znalazłam odpowiedź i zaniechałam tej sprawy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja uważam, że to prawda jest, że kapłani mają natchnienia Ducha Świętego podczas spowiedzi, bo sama to zrozumiałam, kiedy kapłan absolutnie nie znał mojej sytuacji domowej i powiedział coś takiego, jakby był moim domownikiem, taką poradę jakby. To jest druga sprawa. A trzecia to ta, że chciałabym po prostu przestrzec ludzi, którzy znieważają Pismo Święte. Bo Pismo Święte to jest w ogóle potęga. I tu ja chcę dać świadectwo, bo przecież też kiedyś odejdę z tego świata. Obudziło mnie kiedyś po prostu w nocy, w środku nocy to jakiś hałas. Ja patrzę, a tu na ziemi z półki został strądzony dzienniczek świętej siostry Faustyny. Od razu przez myśl mi przyszło, co to jest, co się stało. Wzięłam wodę święconą, pokropiłam. I sobie później zdałam sprawę, zaczęłam tak dedukować, że przecież na tej samej półce stoi Pismo Święte. I ono i nadal stoi, teraz nawet na niego patrzę, nigdy nie zostało strącone. To możemy się domyślać, kto strąca to pismo, kto mógłby strącić. Także przestrzegam wszystkich ludzi, żeby nie w ogóle nie znieważali Pisma Świętego, co stało się już w naszej ojczyźnie. To chciałbym przekazać to świadectwo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście to bardzo wymowne. No, sądzę, że każdy chrześcijanin, który ma w swoim domu Pismo Święte, ono nie tylko jest właśnie pięknie ustawione na półce, nie tylko sięgamy po nie, ale warto by było zastanowić się nad tym, by je położyć na jakimś, nie wiem, stoliku, komodzie, szafce, gdzie każdy z domowników mógłby przed posiłkiem, zwłaszcza głównym posiłkiem, podejść właśnie, jak to mówił święty brat Albert, i kęs tego chleba Bożego dla siebie ukroić, czyli po prostu odczytać sobie choćby krótki psalm, czy przypowieść, czy jakąś sentencję mądrościową z ksiąg mądrościowych. One doskonale nadają się na takie właśnie króciutkie czytania, jednowersetowe. Natomiast w odniesieniu do tej drugiej sugestii, rzeczywiście przychodzi mi na myśl słowo Pana Jezusa, który mówił, że dom właśnie, czyli dusza ludzka, która jest uprzątnięta, jeżeli po prostu nie zamieszka w niej Słowo Boże, jeżeli nie zamieszka w niej dobro, nie zamieszka prawda płynąca z objawienia, to przychodzi siedem innych po prostu złych duchów, żeby w niej zamieszkać. Może tak bardziej w tym kierunku rozumujmy, jakkolwiek rzeczywiście te różne akty wandalizmu duchowego, kulturalnego miały miejsce niestety i zostały głęboko potępione. Módlmy się, żeby nikomu rzeczywiście z naszych braci i sióstr, nawet jeżeli nie wierzą, nie przychodziły do tego rodzaju pomysły do głowy. Oczywiście nie jesteśmy wyznawcami Chrystusa jakoś wojującymi, żeby od razu właśnie jakieś gromy ściągać czy kary. Niemniej ktoś, kto sobie pozwala na takie gesty, wcześniej czy później po prostu sam wystawia się na bardzo przykre konsekwencje takich swoich zachowań, bo jego życie po prostu wystawia się na działanie złych mocy po prostu. Więc, ale bardziej jeszcze zwróćmy uwagę na to, że mając sumienia właśnie oczyszczone przez sakrament pokuty na przykład, przeżywaliśmy niedawno przecież prawie wszyscy rekolekcje wielkopostne, te wielkie dni, choćby teraz modlitwy całego narodu w kontekście rocznicy chrztu Polski. żeby w te nasze serca, w te nasze dusze wprowadzać właśnie jak najwięcej słów Bożych, tej Bożej obecności, bo inaczej zamieszkają w nich, w tych naszych duszach, w naszych sercach, te różnego rodzaju właśnie paplaniny, takie właśnie pełne słów pogardy, nienawiści, jakichś takich właśnie przeinaczeń, złośliwości. To przed czym wielu mądrych ludzi dzisiaj w naszej ojczyźnie przestrzega, żebyśmy się nie stali taką właśnie, no, jakimś środowiskiem właśnie ludzi skłóconych, żyjących w nienawiści. Miejmy też odpowiednią miarę, ale też wprowadzajmy w nasze właśnie serca, w nasze sumienia słowa prawdy, słowa Pisma Świętego, słowa Ewangelii, żeby one nami od wnętrza kierowały. Ewangelista Jan na to zwraca uwagę, porównując Słowo Boże do wody żywej, którą ktoś przyjmuje i kiedy ona wnika do jego wnętrza, staje się w nim źródłem wytryskującym nową energią po prostu. To jest bardzo ważne, czy w 14 rozdziale Ewangelii Janowej, to są wersety 21, 2, 3, Pan Jezus mówi, że jeśli mnie kto miłuje, Ojciec mój umiłuje go, przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. To przyjście Ojca, przyjście Jezusa dokonuje się przede wszystkim właśnie wtedy, kiedy przychodzi do naszych wnętrz słowo Ewangelii, kiedy ono jest asymilowane, kiedy zamieszkuje, kiedy je rozważamy. Oczywiście również wtedy, kiedy przyjmujemy Najświętszy Sakrament w Komunii Świętej właśnie w czasie sprawowanej liturgii. A więc Eucharystia i Ewangelia idące, można by powiedzieć, w parze, wnoszą w nasze serca Chrystusa żyjącego i mówiącego do nas, rozmawiającego z nami. To jest bardzo ważne. Dziękujemy za ten głos, żebyśmy naprawdę na serio przyjmowali słowo Ewangelii w naszych wnętrzach, w naszych duszach. A ono będzie od środka inspirowało naszą modlitwę, tak jak mówiliśmy wcześniej, rozważając tę propozycję dotyczącą dodawania po słowie Jezus pewnych zdań z Ewangelii w modlitwie różańcowej.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja w związku z takim tematem dzisiaj poruszającym...
Może nam się pan przedstawić?
Leszek z Dolnośląskiego.
Dziękuję.
Mam taką propozycję księżom w parafiach. Czasami kazania są to monologi nieprzygotowane. Czasami księża się po prostu w kazaniach, krótko mówiąc po polsku i po ludzku, motają, prawda? Ewangelia, Pismo Święte jest czytane tylko skrótowo przez lektorów, nawet nie przez samych księży, tylko fragment jest czytany przez księży. Więc teraz propozycja by była, moja osobista taka, jeżeli ksiądz nie ma, jakichś oratoryjnych, wewnętrznych predyspozycji do mówienia takiego kazania, niech po prostu przygotuje fragment Pisma Świętego i z rozważaniem to pismo przeczytać. Byłoby to dla nas wszystkich chyba lepsze i zamiast nakazywać nam czytanie Pisma Świętego poprzez czytanie w domach, właśnie uczestnicząc we mszy świętej, zamiast słuchając monologu, wywodów księdza, nie mających czasami nawet pojęcia może nawet o czym mówi i jest to przesypiane przez część ludzi, takie czytanie Pisma Świętego na pewno by trafiło do wielu. I byłoby to korzystne, może nawet i dla samego księdza, jak i dla wiernych, którzy słuchaliby, a czasami z pędu życia nie mają czasu sięgnąć po to Pismo Święte.
Panie Leszku, bardzo dziękujemy też za tą sugestię, za podpowiedź. Ja powiem, że no na każdym mszy świętej czytamy no właśnie fragment, wyjątek jakiś wskazany na konkretny dzień, czy na niedzielę. W niedzielę są to trzy fragmenty i trudno byłoby jeszcze kolejny jakoś próbować doczytywać, a gdyby pan chodził codziennie na mszę świętą, no to rzeczywiście można by pomyśleć, żeby wieczorem już w domu Pisma Świętego czy samemu nie czytać, bo codziennie pan się karmi Słowem Bożym na Eucharystii, ale Myślę, że ksiądz profesor celnie jeszcze
ja bym tak powiedział, iż pan Leszek okazał się takim niesamowicie surowym recenzentem swoich duszpasterzy i innych i dosyć takim uogólniającym. Ja bym aż taki surowy nie był, bo nawet no, z moich obserwacji wynika, że księża się dzisiaj przygotowują do homilii, szukają w internecie, w różnych opracowaniach. Może rzeczywiście nieraz można mieć zastrzeżenia co do, powiedzmy, troszeczkę bardziej wyraźnego przekazu, żeby był nieraz, jest Kościół źle nagłośniony i się rzeczywiście źle słucha tekstu, którego się nie zna jeszcze. Ale też w sytuacji takiej, kiedy akurat kapłan przemawia tak, że to jakoś słabo do mnie trafia, zalecałbym taką postawę pokory głębokiej, że jednak samodzielnie spróbuję jeszcze wsłuchać się choćby w jedno zdanie czy drugie zdanie, które z tej homilii może do mnie dotrze, a może ona jakoś tym bardziej zmusza mnie do tego, żebym osobiście odszukał w tej Ewangelii, powiedzmy z tej niedzieli, jakieś słowo, które do mnie jest kierowane, prawda? To różnie można interpretować tego rodzaju właśnie akurat zderzenie, powiedzmy homilii, która może być bardzo dobrze przygotowana, ale jakoś nie trafia do mojego stanu ducha, do tego, co przeżywam i wydaje mi się czymś obok zupełnie. Bądźmy troszeczkę bardziej wyrozumiali, ale nawet znacznie bardziej wyrozumiali, ale może też warto z takim naszym duszpasterzem szczerze porozmawiać w zakrystii, czy zaczynając oczywiście od jakiegoś miłego słowa, że z przyjemnością słuchałem, przyszedłem, żeby posłuchać. Jakoś tak trudno mi było wyłowić z tej homilii dzisiejszej zasadniczą myśl. Nie wiem, czy księdza dobrze zrozumiałem, czy jak kapłani będą bardzo wdzięczni za taką naprawdę braterską rozmowę. Nie traktujmy księdza z góry, czy jako już kogoś, kto musiałby wszystkie rozumy pozjadać, czy być jakimś takim naszym właśnie parafialnym Salomonem, prawda? Bo kapłani mają też ogromne doświadczenie tak zwanego horyzontu hermeneutycznego, czyli tego właśnie horyzontu życiowego. Z drugiej strony nie zawsze mogą go przywoływać w homiliach, żeby ktoś się nie poczuł, jakby to powiedzieć, wyciągnięty na ambonę, jego sytuacja życiowa taka czy inna, ale miejmy większe zrozumienie dla księży, bo ich rozeznanie życia, cierpienia, problemów, z jakimi zmagają się nasze rodziny, jest naprawdę bardzo dużo, a może też być to kapłan, który został w dużej mierze właśnie przez wspólnotę skrzywdzony jakoś, prawda, słowem czy zachowaniem. Dzisiaj dużo jest takich właśnie postaw surowych, bardzo natchnionych jakąś taką też, jakby to powiedzieć, nienawiścią, to może za mocno powiedziane, ale jakąś taką pychą, prawda. Starajmy się podchodzić do naszych duszpasterzy jako do naszych braci, często starszych, często, bardzo często młodszych braci. Jesteśmy kościołem, w którym absolutna większość kapłanów pracujących to są bardzo młodzi, a nawet bardzo młodzi ludzie, którzy od osób, tak jak dało się wyczuć z głosu pana Leszka, osób po prostu będących specjalistami w takiej czy innej dziedzinie, oczekiwaliby i byliby bardzo wdzięczni za jakąś też taką rozmowę braterską, jakąś konsultację, poradę, czy prawda, wyciągnięcie ręki, choćby uśmiech, żeby ten kapłan przemawiający na ambonie widział, że ktoś też się do niego serdecznie uśmiecha, że po prostu jest mu bliski, że przemawia jak w rodzinie, a nie do po prostu osób, którym to wszystko jest obojętne, byle się jak najszybciej skończyło. Oczywiście przestrzegamy jako wychowawcy, profesorowie, studentów teologii, by homilia oczywiście miała swoją długość, by nie była zbyt długa, ale też nie może być zbyt krótka, musi mieć jakiś temat. Ale apeluję bardzo serdecznie właśnie o taką większą wyrozumiałość, żeby się czasem nie powtórzyło w naszym wydaniu to, co Pan Jezus przeżywał w Ewangelii, że mówił o wielkich rzeczach, o wielkich sprawach, ale one się zupełnie nie zgadzały z systemem religijnym i filozoficzną wrażliwością uczonych w piśmie i faryzeuszów i po prostu go radykalnie odrzucali z tego powodu. Nie chcę powiedzieć, że to akurat taką sytuację w 100% mamy, ale nieraz może tak być, że kapłan ciągnie naszą wrażliwość w kierunku jakichś innych jeszcze sektorów życia czy działania. Spróbujmy jakoś z dobrą taką wolą podejść do tego, co słyszymy w homilii. Ale bez wątpienia ważne są też takie osobiste rozmowy, ale podkreślam, w duchu takiej życzliwości, szczerości, braterstwa, nie w duchu jakiejś właśnie pychy, zarozumiałości, takiego właśnie karcenia, zwracania uwagi, od razu mówienia, że homilia nieprzygotowana i tak dalej, prawda? Nie wiemy, ile czasu ten kapłan poświęcił na przemyślenie tej homilii, prawda? A jeżeli nie poświęcił za dużo czasu, może po prostu miał katechezy dużo, może właśnie był w szpitalu długo, odwiedzając chorych. To są życie w parafii jest tak bogate, że często parafianie nawet sobie z 1/10 tego, co przeżywa proboszcz czy wikariusz, nie zdają sprawy. Ale jeszcze tutaj brat Dariusz chciałby zabrać głos.
Ja chcę dać takie krótkie świadectwo tego, co teraz dzieje się w seminarium u nas w Krakowie. Mianowicie wyszła taka inicjatywa od kleryków, żeby dobrze nauczyć się przygotowywać do homilii, żeby to rzeczywiście nie było podawanie jakichś odgrzewanych kotletów czy jakiegoś cateringu, tylko właśnie, jeśli już jesteśmy przy tym kulinarnym porównaniu, takiego dobrego, przemyślanego posiłku. I zorganizowaliśmy krąg liturgiczny, który polega na tym, że pochylamy się nad czytaniami niedzielnymi i nad tekstami liturgii, znajdujemy w nich wspólną myśl, która później może przewijać się właśnie w homilii. I to też nie jest tak, że klerycy w seminarium nic nie robią w tej gestii, tylko rzeczywiście słowo jest dla nas słowem żywym. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby było ono przygotowane i żeby homilia również była przygotowana. I tak jak papież Franciszek mówił, że dobra homilia to jest kontemplacja Słowa Bożego z jednej strony, a z drugiej strony właśnie kontemplacja ludu, do którego mówimy, czyli kontemplacja, tutaj ksiądz profesor mówił, ich problemów, ich sytuacji egzystencjalnej, w której się znajdują. No i my też tego się uczymy przez różnego rodzaju duszpasterstwa, przez poznawanie ludzi w domach pomocy społecznej, w szpitalach, w hospicjach. I myślę, że to jest bardzo dla nas pomocne, bardzo ubogacające. I też mówię to po to, żeby właśnie nie było właśnie takiego poglądu, że księża mówią tylko kazania z materiałów homiletycznych, ale rzeczywiście jest dużo kapłanów, którzy chcą żyć tym Słowem Bożym i chcą być na ambonie świadkami tego Słowa Bożego, świadkami jego prawdziwego działania.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Z Warszawy Agnieszka.
Proszę.
Ja chciałam nawiązać do tego, o czym przed chwilą księża mówiliście. Mianowicie moim takim pragnieniem, oczekiwaniem jest właśnie rzeczywiście usłyszenie w czasie mszy świętej takiej wspaniałej, mocnej wypowiedzi księdza, który chciałabym, żeby pamiętał o tym, że jest wielu ludzi w Kościele, którzy słabo słyszą. Jest wielu ludzi w Kościele, którzy mają problem ze skupieniem się, dlatego że my jesteśmy atakowani nieprawdopodobną ilością wypowiedzi, chaos tej masy informacji, która dociera do człowieka na co dzień. I dlatego jest takie strasznie ważne. Ja myślę, że ten człowiek, który zadzwonił, to właśnie miał tego rodzaju uczucie, że jest wielu ludzi, którzy mają tę jedną chwilę, żeby ich jakoś chwycić, zachęcić, jak wejdą do Kościoła na mszę świętą. Bardzo często jest tak, że ludzie nie mają czasu albo nie znajdują go z różnych względów, często bardzo przyziemnych, żeby sięgać do Pisma Świętego. I dlatego chciałabym z całego serca podkreślić, że każdy kapłan jest przez ludzi z wielkim otwarciem przyjmowany, że ludzie są niesłychanie życzliwi dla księży. Oczywiście, jeżeli się zawodzą, to tym bardziej to przeżywają. Ale chciałabym także na serce szczególnie młodych, że tak powiem, adeptów kapłaństwa i homiletyki położyć na serce to, że wszystko się liczy. Emisja głosu, żarliwość wypowiedzi, taka głębia przeżytej jakby wartości, którą ksiądz chce przekazać wiernym. To wszystko jest odbierane bardzo mocno przez ludzi. Ja naprawdę chciałabym, żeby kapłani o tym pamiętali, że my jesteśmy często ofiarami właśnie tego szumu medialnego, który nas przytłacza, przygnębia. Nie zawsze możemy się od niego odseparować. I dlatego kwestia naprawdę wielkiej odpowiedzialności za przekazywanie Słowa Bożego. To nie jest tak, że kapłan ma taki sam obowiązek jak zwykły wierny. Kapłan jest właśnie po to, żeby do ludzi to słowo nieść. I musi każdy ksiądz, a szczególnie młody, zaczynający swoją misję, musi mieć tego poczucie odpowiedzialności za Słowo Boże. Tak jak powiedziałam, to nie jest taka sama odpowiedzialność jak zwykłego świeckiego. Dlatego zachęcam ogromnie do tego, żeby ćwiczyć sposób wypowiedzi. Wspominaliście księża o prezydencie, który tak pięknie przemawia. Właśnie z dnia na dzień, że tak powiem, widzę poprawę jego wystąpień. Są coraz lepsze, coraz bardziej jakby przemawiające do ludzi właśnie przez to, że prezydent przeżywa to, co mówi, że on jest taki żarliwy i od razu chwyta ludzi za serce. I to samo musi robić kapłan. Odpowiedzialność za głoszenie słowa to jest szalenie ważny segment misji kapłana, dlatego chciałam podkreślić, że ludzie nie chcą osądzać, nie chcą jakby cenzurować, ale czekają na wspaniałą, dobrą homilię, nie za długą, treściwą i mocną, taką, żeby się zapamiętało. A najgorzej, jak nic się nie zapamięta z homilii. Tyle chciałam powiedzieć z największą serdecznością, życzliwością i również podkreśleniem tego, że dlatego ludzie tak kochają Radio Maryja, ponieważ księża, którzy w radiu prowadzą audycje, mówią pięknie, mówią z dobrą dykcją, bardzo wyraźnie i każdy, nawet bardzo źle słyszący starszy człowiek, też to rozumie i do jego serca to wpada. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę jak najwięcej powodzenia i błogosławieństwa Bożego w misji księży. Dziękuję.
Dziękujemy za słowo i za życzliwość też pod adresem naszej redakcji. Pani Agnieszko, proszę bardzo, księże profesorze.
Ja jestem szczęśliwy, że ten głos padł na zakończenie praktycznie 8 tygodnia biblijnego. Poproszę ojca Grzegorza, żeby mi skopiował tę wypowiedź pani Agnieszki, jak widzę, zapewne doskonale rozeznającej się właśnie w sztuce mówienia, o której wspominałem. Mam wykład Biblia w przepowiadaniu na 4 roku w seminarium. Będę od tego głosu rozpoczynał czy kończył kurs Biblia w przepowiadaniu. Oczywiście wszystkie te aspekty podnoszę w swoich wykładach, ale chciałbym bardzo, żeby jeszcze to, o czym ja mówiłem, czy mówię nieustannie i w czym się próbujemy ćwiczyć, żeby też studenci mogli usłyszeć właśnie z tak, powiedziałbym, wytrawnych ust, jak tutaj słyszeliśmy właśnie pani Agnieszki, naszej słuchaczki, bo rzeczywiście podkreśliła wszystkie te aspekty, które absolutnie w każdej homilii, w każdym dobrym przemówieniu powinny mieć miejsce. Dzisiaj rzeczywiście przechodzimy do jakiejś takiej no zupełnie nieporadnej sztuki, nie tyle mówienia, co czytania. Czytania nawet nieraz ładnie napisanych przemówień z kartki, ale to już nie jest to samo. Wiadomo, że są urzędowe, często bardzo długie przemówienia, gdzie chodzi o podanie całego szeregu szczegółów, że one muszą być przeczytane, prawda? Ale takie przemówienie jak homilia, to nie jest długie, jest łatwe do zapamiętania, zwłaszcza kiedy właśnie mamy przemyślaną, rozważoną, przeżytą Ewangelię i nawet nie chodzi o jakieś nieprawdopodobnie piękne figury retoryczne, metafory. Najważniejszy jest autentyzm tej wypowiedzi, co widać od razu właśnie po pierwszym, po dwóch zdaniach, nie mówiąc o postawionym temacie, argumentach przytoczonych, czy jakimś ładnym zakończeniu. Także Dziękujemy bardzo, bo to jest bardzo żmudna praca nad tą właśnie nawet emisją głosu. Dzisiaj młody człowiek wyobraża sobie, że wystarczy, że mówi do mikrofonu, to już jest wszędzie słyszalne, ale jak mówi niewyraźnie, to żaden mikrofon nie wzmocni tak, żeby ten głos był właśnie łatwy do zrozumienia, żeby chciało go się słuchać i tak dalej. Pracujemy nad tym. Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź. Ona rzeczywiście jest bardzo trafna i rzeczywiście niejednokrotnie taką podstawową przyczyną jakiegoś takiego braku rozsmakowania w słuchaniu homilii jest to, że zwyczajnie wiele osób nie dosłyszy, czy źle słyszy, bo też nieraz Kościół ma pogłos jakiś, prawda? Czy z kolei mikrofon źle ustawiony, czy lektor na przykład czyta poza mikrofonem, prawda? A to są rzeczy niesamowicie dzisiaj ważne, prawda? Taka przeżywanie przyjemności zasłuchania pięknie odczytanego tekstu, pięknie zaśpiewanego psalmu, czy potem właśnie pięknie wygłoszonego kazania, kazania przemyślanego, kazania autentycznego, szczerego. Tak jak to mówił właśnie Piotr czy Paweł, prawda? Oni nie potrzebowali żadnej jakiejś kartki, prawda, z której by przeczytali, że Pan Jezus, który żył tu między nami, przeszedł dobrze czyniąc, wy ukrzyżowaliście go rękami pogan i tak dalej. To mówili, bo to przeżyli po prostu. Dzisiaj mamy to wszystko w Ewangelii, mamy w innych księgach Pisma Świętego i po to właśnie studiujemy, po to taka aktywność jak konkurs biblijny wśród studentów teologii, żeby te księgi, tak jak na przykład w kulturze żydowskiej, rabin nie potrzebuje trzymać się kurczowo tekstu. Te wielkie teksty proroków, czy tory, czy psalmów są żywe w jego głowie po prostu. One same przychodzą mu na myśl, kiedy przemawia, prawda? I do tego dążymy, żeby w naszych głowach, głowach właśnie duszpasterzy, diakonów, słowa Ewangelii same niemal cisnęły się na usta, żeby nie trzeba było sięgać po kartkę, czy jakoś parafrazować zdania Chrystusa, czy innych autorów, bo one mają swoją siłę uderzeniową wtedy, kiedy są właśnie precyzyjnie przytoczone. Oczywiście wymagają też komentarza, ale to jest już inna kwestia.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja zawsze dziewicę, ja dzwonię z Düsseldorfu. Moje imię Wanda, więc ogromną uwagą dzisiaj zaczęłam słuchać. No tak, na każdy właściwie dzień tak wspaniałej dzisiaj takiego tematu, bo byłam wieczorem mszy w Polskiej Misji Katolickiej od pewnego tutaj chyba 2 lata, nie pamiętam, się zmieniając jakiś czas kapłani. Jest młody kapłan z Polski, ze Szczecina, to są księża chrystusowcy i starszy jego kolega wiekiem, ksiądz proboszcz. No, jestem po prostu wdzięczna Bogu, bo będąc młoda, dziś jestem już panią w podeszłym wieku, nigdy sobie nie zdawałam sprawy, że jak mimo zalewu tych dóbr tutaj na zachodzie, jak bardzo sobie świat z tego nie zdawał sprawy i my kiedyś młodzi, teraz już dojrzali, bardziej wierzę, jak się odczuwa głód duchowy, żeby mieć Bożego człowieka kapłana. I wydaje mi się, że teraz ten świat, teraz właśnie, jak nigdy do tej pory nie potrzebuje, nie miał takiej właściwie, no nie było takiego, jak teraz tych kapłanów potrzebujemy, my wszyscy. I to dzisiaj usłyszałam wszystko w homilii tego młodego kapłana, wspaniale prowadzony, musiał być przez studia duchowne w Poznaniu. Przede wszystkim, tak jak to bardzo często podkreśla, wyniósł to z domu, bardzo w dobrym, właśnie pobożnym domu był wychowywany, w rodzinie, babcia, mama, tato, rodzeństwo. I widać, to jest po prostu sprawa Boża. To jest Duch Święty nam przysłał po prostu tych kapłanów, bo ksiądz proboszcz zaproponował od razu, jak przyszedł do naszej parafii, żebyśmy się modlili. Co pierwszy czwartek miesiąca jest całodobowe czuwanie
Adoracja.
Co godzinie się zmieniamy. Jest to, to są ogromne, ogromne owoce, jak ja widzę, i myślę, że to nie ma bez jakiejś takiej pracy, że ludzie by chcieli wszystko, a to trzeba po prostu włożyć swoją siłę, swój rozum. To jest ogromne. To ja się po prostu teraz pogubię, bo to jest tak szeroki temat. I właśnie liturgia prowadzona i to musi być przygotowanie kapłanów, bo tutaj się obserwuje zawsze, że ludzie bardzo by chcieli dużo zmieniać, dużo by mieli pomysłów, ale ogarnąć to w takich parafiach dużych, gdzie dzisiaj ksiądz właśnie mówił, że kiedyś myśmy wyjeżdżali, nasi kapłani przygotowani byli tutaj w Europie, w Polsce, w Niemczech, wyjeżdżali na cały świat, żeby być misjonarzami, a dzisiaj przyjeżdżają właśnie do Niemiec, z całego świata, ludzie ze wszystkich narodów, żeby właśnie tutaj głosić. Tak się zmienił teraz duch tego świata, ta mądrość, którą właśnie tutaj widzę, tych obydwu księży, jest wspaniała.
Ksiądz, czyli pani Wando, ksiądz Jerzy, tak? I ksiądz Łukasz.
Jerzy Grynia i Łukasz Kuczyński. To są naprawdę, tak się ubogacają, mamy siostrę i oni to prowadzą w po prostu w taki sposób, Kasperek, tą parafię, jak w rodzinie. To obserwuję, że jeden za drugim jest i tam współpracuje tak, jak to powinno być w prawdziwej rodzinie, bo tak są ci księża jak rodzina. I nam się bardzo podoba, jest to ogromny dla mnie przykład. I ludzie, żeby tylko troszeczkę czasu znaleźli i zastanowili się, po prostu ciszyli swoje serca i żeby wiedzieli, jak jest bardzo ważna modlitwa za naszych kapłanów, jaką piękną ma też charyzmę ten młody ksiądz i ten drugi też, bo że tak się wspaniale uzupełniają, że ja jestem zdumiona, bo to
pani Wando, siostra... bardzo dziękujemy, pozdrawiamy waszą wspólnotę, Polską Dziękuję Misję bardzo. Katolicką w Düsseldorfie. Dziękuję.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem. Bracia? Słowo?
Znaczy ja chciałbym też się odnieść, jakby można powiedzieć, do tych trzech wszystkich wypowiedzi naraz, bo tak bardzo mocno mi przychodzi na myśl taka sprawa, że kiedy wcześniej też rozmawialiśmy tutaj ze współbraćmi, doszliśmy do jakiegoś takiego wniosku, że najwięcej we wszystkich naszych wspólnotach, w których jesteśmy formowani, w naszych domach seminaryjnych, klasztorach, najwięcej jakby siły takiej mają ruchy oddolne. Kiedy nasi przełożeni nie muszą nam czegoś narzucać, ale po prostu widzą, że nam na czymś zależy. Oczywiście w tym kontekście chodzi o Słowo Boże. I mówię to, żeby jakby bardzo uwrażliwić osoby świeckie na to, że... Znaczy ja osobiście mam taką wizję, kiedy w parafii na przykład zbierają się ludzie świeccy i oni wychodzą z propozycją do jakiegoś proboszcza czy kapłana, prawda, z takim wielkim pragnieniem jakiejś wspólnoty czy pogłębienia jakiejś wiedzy czy pochylenia się nad Słowem Bożym w jakiejś wspólnocie, to mi się wydaje to... No, takim zielonym światłem też dla niego, prawda, że jest ktoś, komu zależy, kto pragnie, kto z tym pragnieniem gdzieś się nie ukrywa, ale wychodzi z tym na światło dzienne i przez to jakby też zaprasza tego kapłana do wyjścia do ludzi jeszcze bardziej, prawda, no, ja przynajmniej mam taką osobiście wizję, no właśnie jakiejś takiej współpracy i tego, że żeby zachęcić jakoś też ludzi świeckich właśnie do tego, żeby oni bardziej zaangażowali się w to życie przyparafialne, wspólnotowe, żeby i też przez to pociągać i świadczyć o tym, że są tacy, którym po prostu zależy na tym, żeby szczerze i prawdziwie przeżywać tą relację ze Słowem Bożym.
No mi wszystkie te głosy mówią jedno, że powinienem jeszcze bardziej starać się dobrze przygotować do tego, aby być dobrym, świętym kapłanem, i żeby jeszcze więcej energii włożyć w to swoje przygotowanie. Ja bardzo cieszę się, że mogę je tutaj usłyszeć, że mogę usłyszeć to pragnienie, które jest, czy to w naszych słuchaczach, czy też w ludziach, którzy mnie otaczają we wspólnotach, w których posługuję. Pragnienie właśnie usłyszenia dobrej homilii, która będzie Słowem Bożym. Pragnienie uczestniczenia w liturgii, która rzeczywiście będzie pięknie przygotowana i która będzie przez tego kapłana ją sprawującego no również odprawiana w sposób nabożny i piękny.
Przeżywana.
I przede wszystkim przeżywana. I też my w Seminarium Krakowskim chcemy się do tego przygotowywać właśnie przez to nasze koło liturgiczne, że chcemy aktywnie, jak zachęcał do tego Sobór Watykański II, świadomie uczestniczyć w liturgii. Uczestniczyć w tym, co jest centralną prawdą naszego życia. Nie? W męce śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, które wtedy się dokonuje.
Znaczy, mi ojciec duchowny kiedyś powiedział bardzo ważne zdanie, które odniosę do tych wypowiedzi, że kapłan z ludu i dla ludu jest ustanawiany i żeby taka prośba do wszystkich księży i dla nas, taka zachęta dla kleryków, żebyśmy zawsze pamiętali, byli ustosunkowani, żeby tak głosić tego Chrystusa, żeby właśnie docierał do każdego człowieka. I nie patrząc na różne przeszkody, starać się, niwelować się, żeby każdy człowiek, nie miejmy względu po prostu na ludzi, tylko na całą wspólnotę, każdy człowiek z osobna w tej wspólnocie mógł zrozumieć Chrystusa i przyjąć Go.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza, zaproszonych gości, Marcin z Morąga. Na wstępie powiem, że tak nie słuchałem od początku, więc jeżeli gdzieś ucieknę z tematu, to proszę o upomnienie. Co do Słowa Bożego, to tutaj jedna z pani rozmówczyni, chyba pani Agnieszka właśnie mówiła, że tak, to jest bardzo ważne, że widać po kapłanie, który głosi homilię Słowo Boże, że on to przeżywa, że on tym żyje. To widać, bo to zagrzewa nasze serca, także owczarnia się budzi, owczarnia miłość wzrasta, to jest bardzo ważne. Ja pozwolę sobie jeszcze poruszyć jedną bardzo ważną kwestię. Tak według mnie. Tutaj w jednej z gmin kiedyś pojechałem do kościoła i miałem ten zaszczyt. Uważam, że to za wielka łaska Boża i zaszczyt. Zobaczyć kapłana odprawiającego mszę świętą. Dokładnie to był akurat zakonnik. I w moment był przeistoczenia. Tak pięknie się pochylił. Można powiedzieć, że tak jakbym widział Ojca Pio Świętego. Z takim namaszczeniem, z takim oddaniem. To było coś niesamowitego. Ja do dnia dzisiejszego, a to już było jakiś czas temu, dziękuję Bogu za to, co pozwolił zobaczyć. To jest coś niesamowitego i to zdało, uświadomiło mi i nie tylko możliwe, że mi, z czym i z kim mamy do czynienia, jakie to jest ważne. Słowami nie jestem w stanie opowiedzieć, co wtedy przeżyłem. I jeszcze jedna taka... takie wydarzenie z mego życia, kiedy byłem też w kościele któregoś razu i było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Jeden z wikariuszy, taki ksiądz Marek, już go nie ma akurat w Morągu, i wszedł do kościoła i zobaczył, że jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tak nisko się ukłonił, prawie czołem dotknął posadzki. To mi też tak uświadomiło i tak to pamiętam, że to jest niesamowite po prostu. Chwała Bogu za takich księży. Życzę tutaj gościom, szczególnie seminarzystom, żeby właśnie byli pochłonięci Chrystusem, żeby żyli w Bogu, żeby światłem Chrystusa tryskali na nas, na wiernych, bo musimy i zdaję sobie z tego sprawę, że święty kapłan nawraca tysiące ludzi swoją świętością, swoją osobą. Czasami może i trzeba trochę być bardziej ostrym, może trzeba krzyknąć, ale i delikatnością, wyrozumiałością, to jest wszystko bardzo ważne. Tak może w dwóch, trzech zdaniach się tak nie streści wszystkiego. Bardzo dziękuję za piękną audycję, serdecznie pozdrawiam. Będziemy pamiętać w modlitwie za wszystkich kapłanów, bardzo potrzebni są.
Bardzo dziękuję, panie Marcinie, pozdrowienia dla małżonki, dla dzieci. Szczęść Boże wam.
Bóg zapłać, dziękujemy szczególnie za te obietnice modlitwy, bo to jest dla nas niesamowicie cenne zapewnienie, bo my dzięki tej modlitwie się bardzo ubogacamy i dzięki tej modlitwie w ogóle możemy żyć i posługiwać, ale też chcę odnieść się do tego w taki sposób, że genialnie wpisał się Pan tą wypowiedzią w to, o czym tutaj mówimy od samego początku, a więc w to nasze świadectwo, jak ważne jest nasze świadectwo, nawet na poziomie gestów, czynów czy postaw, które przyjmujemy, bo to pokazuje, jak blisko jesteśmy z Chrystusem, to pokazuje tę naszą relację z Nim, że ona jest najważniejsza. Kiedy my jesteśmy na adoracji i wpatrujemy się w Jego oblicze, to z Niego czerpiemy, to On daje nam ten impuls do działania, daje nam tę wielką energię, dzięki której możemy dokonywać rzeczy wielkich i wspaniałych. I dziękujemy serdecznie za zauważenie tego, i za pokazanie nam takiego dobrego, myślę, kierunku działania i postępowania.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Paweł Chrystus, mówi Czesław z południa.
Na wieki
wieków. Ja chciałem się podzielić moją przygodą ze Słowem Bożym. Sytuacja była taka, że w ogóle w domu Pismo Święte leżało. Nie było tradycji czytania Pisma Świętego. Tak po prostu zakurzone. Był paciorek rano i wieczorem, ale sytuacja się odmieniła w taki przedziwny sposób, kiedy robiłem maturę. No i wszyscy mówili, że słuchaj, ty się nie znasz, bo nie uczysz się w ogóle. No w ogóle, a ja miałem już taką fobię do przygotowywania, choć byłem słaby z matematyki. I żeby usprawiedliwić swoje lenistwo, sięgnąłem pierwszy raz po Pismo Święte, tak otworzyłem na chybił trafił, no i zacząłem czytać i to był tekst też o miłości, miłość pokorna z listu do Koryntian. I pamiętam o tym, tak to mnie, tak mnie zauroczyło, taki zachwyt dostałem, to tak jak pierwszy raz zobaczyłem góry, zrosnuły się, kiedyś byłem w statusie w Zakopanym i czekałem, ach, jakie piękne góry. To coś takiego Pan mógł mi dał przeżyć, że no to naprawdę nie też nie głupie, no przecież od tej pory tak zacząłem zaglądać tego Słowa Bożego. No i coraz coś to nowego, to taka ścieżka, jak w Tatrach, w tą górę przechodzi się ścieżką i z tą samą ścieżką, ale nie tą samą. No i oczywiście były takie momenty, że te troski tego świata mnie przygłuszyły, że człowiek odchodził, ale później znów wracał, no i to było tym kompasem, ten kurs taki względem tego słowa życia był i to myślę, że bez tego to człowiek by się zagubił. No i myślę, że jeszcze chciałbym dodać, że Biblia Jerozolimska, która wyszła, ma to do siebie, że można skrótować Słowo Boże, że Słowo Boże wyjaśnia Słowo Boże, że Pismo Święte wyjaśnia Pismo Święte i można właśnie przez teksty ze Starego czy Nowego Testamentu iść tą ścieżką i przez cały Stary i Nowy Testament i to Słowo Boże wyjaśnia i rozświetla każdy tekst, czy z Izajasza, czy z Psalmów, czy z Nowego Testamentu, czy z Apokalipsy i wtedy dopiero niesamowicie jaśnieje i zachwycia. Tak zwana skrutacja, czytanie Pismo Święte, Pisma Świętą. No i oczywiście myślę, że tutaj też słyszałem też takie, to ojciec Olewiński mówił, że kluczem do Pisma Świętego jest metoda kerygmatu, że grzech i łaska i ten blask, znaczy ten cień i prawda i blask, czyli światło. Słowo Boże Jezus Chrystus, który dzięki temu Słowu Bożemu człowiek zobaczył swoją grzeszność, swoją głupotę, zaczął człowiek rzeczywiście płakać nad swoją głupotę, ale to dawało mi to, że w tym blasku Słowa Bożego inaczej człowiek widział, percepcja się ciągle zmieniała i no i ten kurs trzeba tak trzymać i dziękuję Panu Bogu, no i dziękuję Matce Bożej, bo w ikonie tym Matce Bożej naszej Częstochowskiej zobaczyłem, że Matka Boża wskazuje na Pismo Święte. Ona, Pan Jezus trzyma Pismo Święte do tej Biblii, mówi, masz, wskazuje ręką na to Słowo Boże i żeby nawiązać ten kontakt, żeby ten Chrystus zamieszkał w moim sercu i żebym go nie wygonił przez grzech ciężki, aby tak było i sobie życzę i wszystkim
jak to dobrze,
słuchającym.
Że my...
Kurs na słońce, tak. Czyli na Słowo Boże tak trzymać. Dzięki Boże za to Słowo Boże.
Dziękujemy Panie Czesławie, że mężczyzna przemawia do nas. Szczęść Boże Panu.
Tak, te słowa nie wymagają w zasadzie jakiegoś komentarza czy pogłębienia. Same były tak piękne. Jedynie może ten ostatni aspekt właśnie Chrystus na kolanach Matki z Księgi Ewangelii. Można by powiedzieć, że ten właśnie Chrystus historyczny, Chrystus zmartwychwstały jest dzisiaj dla nas tak blisko, na wyciągnięcie ręki, można by powiedzieć, właśnie pod postacią słowa Ewangelii, oczywiście nie samej księgi jako takiej, ale słowa, które jest czytane, które jest słuchane.
wtedy, kiedy właśnie jest czytane, kiedy jest słuchane, Chrystus staje się obecny dla nas w całym swoim majestacie, w całej swej tajemnicy, dając właśnie swoją łaskę, przychodząc z pomocą. Równie piękne było też to wspomnienie chwili, momentu odkrycia tej właśnie leżącej dotychczas spokojnie Księgi Pisma Świętego w domu. Rzeczywiście strony Pisma Świętego, praktycznie każda, nie tylko słynne hymno miłości z pierwszego listu do Koryntian na rozdział 13, ale każda strona Pisma Świętego, każdy psalm, każda strona Ewangelii ma w sobie takie właśnie światło zachwycające. Bardzo dużo zależy oczywiście, w jakiej sytuacji życiowej jesteśmy, tak jak to Pan wspomniał właśnie, czy to sytuacji jakiegoś uwikłania, czy, ale też często w sytuacji radości, czy pewnych poszukiwań, to trafiające na ten grunt egzystencjalny Słowo Boże rozbrzmiewa często z całą swoją mocą, z całym swoim pięknem, ale też z całą swoją siłą właśnie przemieniając człowieka. Także dziękujemy bardzo za ten głos.
Patrzę na zegarek, księże profesorze, szanowni bracia, przychodzi nam też kończy się audycję, rozmowy niedokończone. Chcielibyśmy też podsumować i te głosy, i to, z czym chcemy zostawić naszych słuchaczy, gdy dobiega końca i program, ale i też tydzień biblijny.
Ja podsumowując ten tydzień biblijny, pragnę podziękować wszystkim księżom biskupom, wszystkim księżom proboszczom, wikariuszom, katechetom, którzy zechcieli w swoich diecezjach, parafiach, wspólnotach przeprowadzić różnego rodzaju nabożeństwa, kręgi biblijne, celebracje, czy choćby taką właśnie głębiej przygotowaną liturgię słowa codziennej mszy świętej w oparciu o materiały, które dostarczyliśmy jako dzieło biblijne, czy też o inne jeszcze materiały, wszak duszpasterze mają dostęp dzisiaj do całego bogactwa, różnego rodzaju właśnie komentarzy, pomocy liturgicznych, katechetycznych, które wprowadzają w głębię Słowa Bożego. Dziękuję bardzo też redakcjom pism katolickich, Tygodnika Niedziela, Gościa Niedzielnego, ale nade wszystko redakcji Radia Maryja, naszego dziennika Telewizji Trwam za tę wspaniałą posługę wsparcia działań dzieła biblijnego, żeśmy mogli materiały przygotowane, treści przygotowane, nawiązujące do tajemnicy Chrztu Świętego, jak najbardziej przybliżyć słuchaczom, widzom, a jak sądzę, przez ich posługę również dziesiątkom tysięcy rodzin. Pragnę też, kończąc ten ósmy tydzień biblijny, podziękować z całego serca wszystkim księżom rektorom, wspólnotom seminaryjnym, diecezjalnym i zakonnym, które wzięły udział w 9. konkursie biblijnym dla alumnów. W tym roku był on poświęcony Ewangelii według świętego Łukasza i dziejom apostolskim z uwagi na przeżywany rok miłosierdzia. Jak wiemy, ten ewangelista jest szczególnie rozmiłowany i przybliża nam po prostu tajemnicę Bożej łaskawości, Bożego miłosierdzia. Gratuluję też laureatom konkursu biblijnego. Dziękujemy wszystkim właśnie sponsorom, którzy przyszli z pomocą, żebyśmy mogli ufundować dwie pielgrzymki do Ziemi Świętej, wspaniałe albumy, które pokazywaliśmy, jak one wprowadzają nas w ten właśnie niezwykle bogaty świat Pisma Świętego, czyli świat historii zbawienia. Tej historii, która toczy się również dzisiaj w naszych żywotach pojedynczych i wspólnotowych, w dziejach naszego narodu, które to dzieje, żeśmy tutaj też jakoś wspominali. Dziękuję w sposób szczególny braciom klerykom, bratu Michałowi, bratu Darkowi i bratu Jakubowi, którzy zechcieli dzisiaj ze mną po trudach finału konkursu biblijnego w Warszawie przybyć do Torunia i dzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi przeżyciami, a zarazem tym wielkim pragnieniem, by jak najlepiej poznawać Słowo Boże, by je jak najgłębiej rozumieć, nim żyć i oczywiście głosić, tak jak tutaj w jednej z wypowiedzi zabrzmiałoby, to rzeczywiście było Słowo Boże w homilii, prawda? To wielka odpowiedzialność, tak jak w Komunii Świętej trudno sobie wyobrazić nawet, przez myśl nam nie chcę przejść, że podając Komunię Świętą kapłan mógłby podawać jakiś, nie wiem, kawałek niekonsekrowanego chleba, prawda? A więc chleba nie będącego chlebem życia, nie będącego ciałem Chrystusa. Podobnie trudno, żeby było w homilii inaczej. W homilii naprawdę kapłan, diakon przepowiadający jest z całą stanowczością zobowiązany do przekazywania, przybliżania Słowa Bożego. Na ile nasze ludzkie siły są na odpowiednim poziomie, potrafią to zadanie wykonywać. Trudno powiedzieć, oczywiście ufamy łasce Ducha Świętego, łasce wiary. Też polecamy się żarliwej modlitwie wiernych, którzy przychodzą, aby słuchać Słowa Bożego. Warto pamiętać o takiej modlitwie za kapłana, który akurat będzie dzisiaj właśnie głosił Słowo Boże, będzie sprawował liturgię, czy będzie dzisiaj zasiadał w konfesjonale i do którego mogę podejść ja na przykład właśnie z moim życiem, aby cieszył się jeszcze jakimś wyjątkowym, dodatkowym jakby światłem Ducha Świętego. Pamiętajmy o tej modlitwie, która zawsze przenika życie Kościoła, nasze dzieje zbawienia i jest taką no, ogromną siłą wspierającą. Sądzę, że na tym z mojej strony mogę zakończyć. Powtórzę tylko, iż przeżywaliśmy ten tydzień biblijny pod przepięknym hasłem wziętym właśnie z Dziejów Apostolskich. Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. To imię oznacza obecność, czyli zostali zanurzeni w tej świętej, miłującej obecności Jezusa jako Pana, czyli Jezusa zmartwychwstałego, Jezusa wędrującego ze swoim Kościołem po drogach doczesności.
Bardzo dziękuję. Bracia, kogo chcecie pozdrowić?
Zacznijmy od brata Michała.
Brat Michał.
No, przede wszystkim moją mamę, całą moją rodzinę, braci z mojej wspólnoty seminaryjnej, zakonnej, wszystkich ludzi, których Pan Bóg stawia na mojej drodze, dobrodziejów i tych, którzy po prostu wspierają mnie gdzieś, choćby nawet na odległość.
Bóg zapłać.
Ja pragnę pozdrowić swoją rodzinę, całą swoją parafię w Olszówce koło Mszany Dolnej, oczywiście wspólnotę seminaryjną z Krakowa, wszystkich braci, którzy teraz pewnie mnie słuchają, no i przyjaciół, znajomych, tych wszystkich, którzy są na mojej drodze do kapłaństwa.
Dziękuję.
A ja pragnę pozdrowić na początku moją mamę kochaną, która mi czytała od kołyski Pismo Święte, całą rodzinę, całą wspólnotę seminaryjną, księdza rektora, a także księdza proboszcza Daniela Nowaka i całą parafię, która pewnie słucha, całą parafię Chrystusa Króla w Wejherowie.
Bardzo dziękujemy Wam. Byli z nami dzisiaj ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego imienia świętego Jana Pawła II i klerycy Jakub Wojewódka, kleryk pierwszego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Gdańsku, Dariusz Nawara, kleryk czwartego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie i brat Michał Maria Więch, franciszkanin konwentualny, kleryk pierwszego roku Seminarium Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach. Temat: Święty Łukasz, historia Jezusa i Kościoła Apostolskiego. Niech Słowo Boże nas umacnia i prowadzi. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Za kilka chwil wspólna modlitwa na zakończenie dnia.